co trzeba robić, jaki trzeba mieć mindset, żeby z tej kopalni nagle przenieść się w świat grających samurajów, stary.
No, wiesz co, to wiesz, moc z góry to jest jedna rzecz, bo człowiek sam, wiesz, ja uważam, że sam nie byłbym w stanie nigdy tego osiągnąć, co osiągnąłem, ale druga rzecz to jest, ja zawsze byłem zafiksowany na tym, że chcę robić muzę. I stary, naprawdę nie liczyło się i nadal się wiele rzeczy nie liczy tak bardzo jak to, że chcę robić muzę, chcę się wyrażać poprzez muzykę. I to zafiksowanie, wiesz, dało mi siłę po to, żeby stać codziennie przy gramofonach po 6 godzin, wiesz, i ćwiczyć, kurde, skrecze, wiesz. Ja nie skumałem, że to byłeś ty, jak przyszedłeś sobie z nami robić zdjęcia, bo ja sobie wyobrażałem DJ Epron, to chyba jakiś pan profesor w okularkach, wiesz, z siwą brodą, nie? Tak sobie mnie wyobrażał. Mówi, słuchaj, mam do ciebie taką sprawę, może chciałbyś dołączyć do zespołu. Ja mówię, co? Mówię, serio? For real? No i stary mówi, w ogóle bez dwóch zdań od razu, nie? No i po tym właśnie, wiesz, zacząłem z nimi grać, zrobiliśmy razem płytę, za którą też dostaliśmy Fryderyka, notabene. Wiesz, to jest tak jak z miłością, wiesz, zakochujesz się, jesteś szalony, nie wiesz w ogóle, o co chodzi.
Żeby potem kochać długo, trzeba najpierw przejść przez fazę fascynacji.
No tak, tak, tak. I dokładnie tak jest ze sprzętem, nie? Jeśli jakiś kawałek sprzętu, wiesz, wytrzymuje tą próbę, po próbie fascynacji i tej ekscytacji, nowością, tak, świeżością, nagle się okazuje, że tak, że on ci jest potrzebny, że to jest jak, wiesz, kolejne dwa cylindry w twoim silniku, które pcha twój, wiesz, wóz do przodu.
Dzień dobry, panie Promie.
Siema, cześć Konrad.
Cześć. Bardzo, bardzo dziękuję, że
w końcu się udało.
Przyszedłeś, tak, super.
Dziękuję za zaproszenie.
Ale to z przyjemnością. I od razu chcę pamiętać o tym, żeby ciebie poprosić o autograf na płycie, która właśnie wyszła. W ogóle mam ten,
super.
Mam ten limit.
Świetnie.
Z siódemką.
No, który się sprzedał w ciągu doby.
Stary, no ja czuwałem w ogóle tam z przyciskiem start na tym. No dobra, ale to może pokażemy tę płytę w ogóle. No. Jest sztos, jest niesamowita, naprawdę. Ja jestem po prostu turbo zakochany i myślę, że możemy może od tej płyty zacząć naszą rozmowę. Bo chciałem zacząć od tego, że rzeczywiście nie było się spotkać łatwo z tobą, bo jesteś po prostu człowiekiem mega zajętym. Ale o tym myślę, że jeszcze zdążymy opowiedzieć kilka razy o twoich różnych poczynaniach i co sprawia, że taki zajęty jesteś, ale ta płyta, kurczę, kiedyś rozmawialiśmy o tym, gdzie znajduje się ten core tej estetyki, którą wokół której obraca się cała twoja działalność muzyczna i wydawało mi się, że deklarowałeś wtedy lata 90., ale ta płyta jest tak silnie osadzona w latach 80. w 80-tysach. Z kolei dla mnie, ja jestem 7-5 rocznik, więc 80-tysy to jest właśnie ten okres
twoja golden era.
Formatywny, tak, stary. To po prostu Fat Boys, Run DMC, Beastie Boys i to właśnie jeszcze w ogóle ci Beastie Boys, którzy też grali jeszcze hardcora, a potem weszli z Rancid to Ill rzeczywiście cały ten retrofuturyzm, który teraz też w ogóle epatuje jednocześnie, po prostu którym ta płyta epatuje który z tej płyty emanuje. Te wokodery, które tam są, to jest po prostu esencja lat 80.
No, słuchaj, nie ma dobrego elektro bez fajnych wokoderów, nie? No, elektro to taka płyta, znaczy to taki gatunek muzyki, który u nas kompletnie, jakby wiesz, się nie załapał, bo my, jak elektro było na topie, to my jeszcze byliśmy w czarnej żopie. I nie docierały do nas takie rzeczy, a jak weszły lata 90, to już z takim po prostu, wiesz, weszło wszystko, tak, że nie było wiadomo, z czego wybierać, nie? No i przetrwały tylko te najsilniejsze gatunki, nie? Ale te elektro było totalnie u nas nieobecne, chociaż wiesz, no oczywiście w latach 80. mam kumpli, którzy byli b-boyami wtedy, graficiarzami,
tak,
nie?
Tak.
Więc to jakoś tam żyło, ale wiadomo, że to niszowa sprawa. No to, natomiast, no tak, no słuchaj, ja bardzo chciałem zawsze zrobić taki album, to jest mój album, wiesz... moje dziecko, takie, wiesz, turntablistyczne, moje własne, które się nie ogląda na trendy, które się nie ogląda na to, co się komu podoba, tylko chciałem w końcu zebrać, wiesz, w jedną całość moje wszystkie fascynacje muzyką elektro i skreczami i osadzić po prostu w formie jednego krążka z tym rozszerzeniem, które masz właśnie w limitce na siedmiocalowej płycie, jako taki mój, wiesz, jako takie mój wyrażenie siebie w tych klimatach. Ludzie może, wiesz, mogą być zaskoczeni, wiesz, jeśli ktoś zna moją twórczość od strony hip-hopowej, czy może Flapjacka, wiesz, i metal.
Zaraz to powiem.
Natomiast ja, wiesz, wychodzę z płytą elektro, która, wiesz, jest, dla mnie jest bardzo hip-hopowa,
tak.
bo wiadomo, my mamy trochę inne postrzeganie hip-hopu, nie? Jakby my rozumiemy pełne spektrum tego gatunku, a nie tylko jakiś tam wycinek zwany rapem. Więc dla mnie ona jest bardzo hip-hopowa i też bardzo się cieszę, że udało mi się zgromadzić tych wszystkich, wiesz, ludzi na tej płycie, nie?
Wspaniały zestaw gości w ogóle.
No, ona trwała, strasznie długo trwało właśnie, wiesz, no ja tą płytę, słuchaj, pierwszy numer na tą płytę ja napisałem w ogóle jeszcze jak pracowałem w kopalni, wiesz, typu tam 2005 rok to był, czy tam czwarty. To pierwszy numer, pierwsza idea tego powstała.
2005 rok to jest akurat właśnie, to właśnie wtedy chyba grałeś
dokładnie
z Qbertem,
tak. 2 kwietnia.
W Roxy.
2 kwietnia, tak, to było to, no.
Z Crime'em,
to było niesamowite wydarzenie dla mnie też w ogóle.
Dla mnie też, jako słuchacza.
Ponad w ogóle, ponad czasowe, bo słuchaj, mało osób o tym wie, ale to było tak, że oczywiście dzień, w którym umarł papież, 2 kwietnia,
tak.
Wszystkie imprezy w mieście odwołane, poza tą jedną, bo przyjeżdża DJ Qbert. I w ogóle był oczywiście stres, że ta impreza się nie odbędzie.
Bo to było tak, że papież był wtedy...
Już był umierający,
chory, tak?
ale i tam padła właśnie, impreza zaczęła się właśnie z poślizgiem, ale jej nie odwołali, nie?
Qbert, moim zdaniem, ja to tak pamiętam, że Qbert przestał grać w pewnym momencie.
Tak, w ogóle Dioga Frog, który jest jego ziomkiem z Todd Rumble, on ogłosił, że papież odszedł, tak. I żebyśmy zrobili wszyscy dla niego wielki hałas, nie? No i wiesz, jakby impreza się potoczyła, ale to śmieszne jest to, że właśnie było tam kilka koncertów, w tym koncert Fisza i Emadę w Warszawie, na który musieli odwołać, no bo papież był w stanie, wiesz, umierającym i tam bardzo dużo różnych artystów wtedy przyszło, bo to była jedyna impreza, która była nieodwołana w całej Warszawie. Więc tam się zrobiło strasznie gęsto od artystów. Tu jeszcze, wiesz, Qbert, wiesz, ten papież umierający, koniec świata. I stary, ja przyjeżdżam z tej imprezy, wiesz, w ogóle zauroczony tym, że w ogóle zagrałem z Qbertem head to head, w ogóle, wiesz, wymianka z nim i tak dalej, w ogóle spełnienie marzeń, to jakieś totalne. I stary, przyjeżdżam do domu i moja żona mi mówi, że będziemy mieli dziecko, nie?
I
stary, to jest takie combo po prostu, w ogóle, że wiesz, nie? No, więc ta data bardzo mocno mi zapadła w pamięci, ale to właśnie z tamtego okresu pochodzi właśnie pierwszy pomysł na ten numer i ja strasznie długo się, wiesz, bujałem z tym, czy tą płytę robić już teraz, czy później. Ja ją robiłem, wiesz, zacząłem ją potem intensyfikować z 10 lat temu, wiesz.
Dzieło życia, tak?
Takie turntablistyczne moje dzieło życia.
Podsumowanie jakiegoś okresu, tak?
Tak, tak. No, czy zebranie tego w kupę. I zacząłem to robić bardzo mocno 10 lat temu. Potem zacząłem zapraszać, wiesz, tych wszystkich gości, którzy mi się w końcu dograli. Jak oni mi się dogrywali, to ja stwierdziłem, że ja nie potrafię skreczować, wiesz. I ja w ogóle nie mogę dokończyć tej płyty, no bo w ogóle, wiesz, I'm suck, nie? I potem
nagle... powiedzieć, kto tam gra oprócz ciebie. No tam no, jest na przykład D-Styles, tak?
No to są ludzie, jest DJ D-Styles, czyli człowiek z Invisible Scratch Pickles i Beat Junkies. Tak. To jest też mega przygotowany do rozmowy, super. Natomiast tak, DJ D-Styles, legenda, człowiek, który, wiesz, tworzył turntablizm od 85 tak. roku. Jest jego kumpel z ekipy, czyli DJ Melody z Beat Junkies, też ikoniczna postać. Jest DJ Primecuts, wiesz, ikona sceny bitewnej w ogóle, człowiek, który wyznaczył tyle różnych kierunków, wiesz, w technikach skraczowania i bitewnych. Jest też DJ Tiger Style, kolejny kozak. Są, wiesz, ludzie z Bay Area, czyli z tego matecznika turntablizmu, czyli DJ IQ, który jest, wiesz, trzykrotnym mistrzem świata w skreczowaniu, w ogóle nikt już nie chce się z nim batlować, bo jest w ogóle takim kosmitą. Jest DJ Prolifix i DJ Flipflop właśnie z Bay Area też. Jest też, wiesz, dwóch samurajów prosto z Japonii, czyli ludzi, którzy kompletnie inaczej myślą o skreczowaniu i mają inny timing zupełnie. Jak się słucha tych Japończyków, to jest, wiesz, od razu wiesz, że to jest coś innego. Tak. Jest DJ Miyajima i DJ Ken One. No i ode mnie tutaj z podwórka, wiesz, moi ziomale, moi i dobrzy przyjaciele, z których też chciałem mieć na tym albumie, czyli DJ Ben i DJ Krótki z formacji Modulators. Mr. Crime, z którym właśnie grałem też kiedy papież umierał razem z Qbertem. No i Daniel Drums, nie? I to jest jedyny featuring, który... Daniel Drums to jest jedyny featuring, który jest nie skreczowy, tylko Daniel Drums położył arpeggiatory w jednym z utworów. No i jest jeszcze pan Jaras, też polski, wielokrotny mistrz świata, totalny kosmita. Więc jest naprawdę bardzo mocna ekipa na tym albumie.
No właśnie i tyle pytań po prostu mi się teraz ciśnie na usta, że aż nie wiem od czego zacząć, bo no właśnie... Ty pracujący w kopalni w 2005 roku i ten koncert, po prostu chłopak z kopalni, a tutaj Qbert, stary, jak to się w ogóle stało? Jak to się...
Pasja, stary, no wiesz, ale... wiesz, ja trafiłem do kopalni nie z wyboru, nie, wiesz co chodzi, tylko wiesz, z przyczyn takich życiowych.
No ale to tym bardziej, no właśnie wiesz, stary, ja jestem ciekaw, jak trzeba pokierować swoim życiem, co trzeba robić, jaki trzeba mieć mindset, żeby z tej kopalni nagle przenieść się w świat grających samurajów, stary.
No, wiesz co, to wiesz, moc z góry to jest jedna rzecz, bo człowiek sam, wiesz, ja uważam, że sam nie byłbym w stanie nigdy tego osiągnąć, co osiągnąłem, ale druga rzecz to jest, ja zawsze byłem zafiksowany na tym, że chcę robić muzę. I stary, naprawdę nie liczyło się i nadal się wiele rzeczy nie liczy tak bardzo jak to, że chcę robić muzykę, chcę się wyrażać poprzez muzykę. I to zafiksowanie, wiesz, dało mi siłę po to, żeby stać codziennie przy gramofonach po 6 godzin, wiesz, i ćwiczyć, kurde, skrecze, wiesz. Skoncentrować się na tym, żeby moje bity, które robiłem od 95 roku na Amidze, w końcu zaczęły brzmieć tak, jak ja chciałem zawsze, żeby brzmiały, czyli na przykład Run DMC, wiesz. No, notabene przez Run DMC zacząłem skreczować, bo Jam Master J, jak go usłyszałem pierwszy raz, no to mówię, nie, ja to chcę robić, nie? To są te rzeczy. I takie, wiesz, wewnętrzna pasja i takie, wiesz, zafiksowanie się nad tym, żeby zrobić to w zgodzie z tym, co ci gra w duszy i mieć w tym jakiś po prostu cel, ale nigdy nie miałem celu, żeby właśnie, nie wiem, grać z najlepszymi, czy to nigdy nie był mój cel, wiesz, żeby być, wiesz, gdzieś tam rozpoznawalny czy coś, tylko po to, żeby mieć frajdę dla samego siebie.
Tak, rozumiem.
No, to jest taki, wiesz, wewnętrzna
to,
droga, nie?
Rozumiem, stary, to na 100%, bo tak naprawdę właśnie myślę, że to jest najlepszy sposób na, tak mi się wydaje, najlepszy sposób na to, żeby osiągnąć cel, to w ogóle zapomnieć o celu, tylko po prostu cieszyć się samą drogą.
No
nie?
Tak, absolutnie. Dla mnie zawsze droga jest celem, a nie tak, cel sam w sobie, nie?
Oczywiście.
To jest taki mój punkt wyjścia, który działa do dzisiaj, nie?
Tak, podzielam to samo i myślę, że to nie jest jedyna rzecz, która nas łączy, bo też oczywiście łączą nas bardzo i muzyczne fascynacje, ale i takie kulturowe fascynacje, bo ja dostrzegam właśnie, wiesz, te lata 80. i to, co bardzo z tej płyty wybrzmiewa, to jest taka fascynacja nie tyle technologią, bo jednocześnie ty się od tej technologii tutaj odcinasz, najnowszej, poprzez negację AI, prawda? Która też jest w ogóle zawarta w pewnej deklaracji na
płycie. Tak, no bo płyta powstała jakby wyłącznie, jest wyłącznie moim dziełem, nie jest to dzieło AI w żaden sposób i w żaden sposób się nie podpierałem tym, bo strasznie sobie cenię jakby to, żebyśmy my jako ludzie nie zatracili tego jednego z najważniejszych, wiesz, części naszego życia, czyli tego pierwiastka kreacji, który mamy, nie? To jest jakby, wiesz, wpisując prompty, wiesz, w czata jednego, czy drugiego, czy trzeciego, oddajesz zewnętrznej jednostce, istocie, czymkolwiek jest.
Jakiemuś podmiotowi, tak.
Tak, jakiemuś podmiotowi, bardziej świadomemu lub mniej świadomemu. Te wszystkie momenty, w których twoje, wiesz, neurony muszą wykonać pracę, nie? I zawsze i pójście na łatwiznę jest zawsze zgubne dla człowieka, nie? I bardzo chciałem, żeby to było właśnie nie, też prawdziwe pod kątem nie tylko, wiesz, jakby samego gatunku, tylko także narzędzi, z których korzystam, jakby całego procesu twórczego, tak, który był wokół tego, żeby to było prawdziwe takie, wiesz, od początku do końca, a nie tylko, wiesz, słuchaj, zrobię płytę elektro, bo to jest fajne wśród scratcherów, może się to komuś spodoba, wiesz, więc wpiszę w prompta, ściągnę lupy i, wiesz, wykupię subskrypcję na Splice i zrobię z lupów sobie bity, nie? Wiesz, co chodzi? Nie tędy droga, nie?
Tak, tak. No właśnie, bardzo silnie wybrzmiewa z tej płyty taka fascynacja takim, no ja to na swój użytek nazywam takim retrofuturyzmem trochę.
Tak, tak, absolutnie.
Bo to jest tak jak myślę, że to jest to miejsce chyba troszeczkę, w którym Japonia została w ogóle, nie?
Jasne,
jasne. Że z jednej strony jest ta fascynacja technologią i taką przyszłością, ale gdzieś tam się to zamroziło.
Tak, jest to... nawet na to jakieś określenie ostatnio słyszałem, ale oczywiście zapomniałem, że rzeczywiście Japonia... na przykład, wiesz, w Japonii do dzisiaj wykorzystywane są nośniki danych typu, wiesz, jeszcze do niedawna były dyskietki w urzędach wykorzystywane, ale nie dlatego, że, wiesz, oni bali się progresu, tylko dlatego, że oni wychodzą z założenia, jeśli coś działa,
tak,
to po co to zmieniać, nie? Wiesz, na tej zasadzie. A jednocześnie to oni pierwsi mieli, wiesz, w 99 roku telefony z wideokonferencjami. Wiesz,
tak,
co chodzi,
tak,
nie?
No, tak,
no to są tego typu sytuacje.
Zegarki z telewizorami.
Tak, tak, absolutnie. Więc no. Tak, rzeczywiście ta płyta jest mocno retrofuturystyczna, bo dla mnie zawsze elektro i nawet do dzisiaj, jak słucham starych nagrań elektro, stary, Johnson Crew, to dla mnie to brzmi jak muzyka z kosmosu.
Tak.
Absolutnie, wiesz, stary, to jest muzyka...
Absolutnie.
To jest muzyka, która budzi we mnie takie emocje, wyobrażenia, obrazy, buduje w głowie, które są... których nie ma na dzisiaj, nie? Jak słucham hip-hopu, to wiesz, widzę Harlem, Bronx, wiesz, Manhattan, wiesz, Kalifornię, a jak słucham elektro, to widzę, stary, wiesz, kosmos, wiesz, totalną mechanizację wszystkiego, wiesz, statki kosmiczne poruszające się między galaktykami, tak, obsadzone rdzą, wiesz,
to jest coś,
górnictwo, to... wiesz, kosmiczne, wiesz, tego typu historie,
tak,
nie?
Tak, tak, no. Na maksa mi się to łączy z tym i no, teraz po prostu, gdy to mówisz, to... automatycznie wjeżdża fascynacja Kuberta Star Warsami.
No tak, tak,
czy,
tak, tak, tak.
Czy na przykład, no właśnie, to też, o to też chciałem ciebie zapytać, bo ta płyta, ja kocham takie płyty, kocham Cold Crush Cuts, czy na przykład ten Timeble TV Kuberta, która jest mega narracyjną płytą. Mhm. I jeszcze jak z Michałem początkowo, który stoi za kamerą z drugiej strony, pozdrawiamy, zaczęliśmy chłonąć to wszystko, co dookoła tableizmu się działo w latach 90., to od razu pamiętam, że nie pamiętam skąd, czy na jakiejś kasecie wideo, od razu to ten cały film mieliśmy.
Wave Twisters.
Wave Twisters, tak. Mm-hmm. I po prostu to jest taka właśnie ta płyta, ten Table TV to jest taka narracyjna płyta. Mhm. I ta płyta twoja też taka jest chyba, prawda?
Tak.
Że ona opowiada pewną historię. I
Absolutnie. Dla mnie to jest jakby... To jest moja wizja, wiesz, człowieka, gdzie widzę, wiesz, ludzkość, gdzie może podążać, nie? W którym kierunku. I właśnie We Are The Biobots, czyli jesteśmy biobotami. To jest tak jak właśnie w tytułowym numerze, że jesteśmy biobotami, jesteśmy mechatronami, pracujemy bez końca, bez tlenu, zamiast krwi w żyłach mamy olej, wiesz, mechaniczne palce, które się nigdy nie męczą przy skreczowaniu, wiesz o co chodzi?
Tak.
To jest taki mindset, który ja musiałem przejąć, jak pracowałem na kopalni, nie? Wiesz, że tam jest albo...
Tak mi się to łączyło
do or die
właśnie.
Po prostu, nie?
Tak.
Wiesz, albo stary, poddajesz się i masz na bani po prostu totalny gnój, że wiesz, Że twoje życie w wieku 20 lat kończy się jak życie starego dziada, po prostu w zakładzie pracy, który cię po prostu wyniszcza, albo wyciągasz z tego jakąś lekcję i idziesz w to na 100%, nie? I stary, ja tak zrobiłem, bo ja trafiłem tam i stary, nagle zdałem sobie sprawę po tym, po tym wszystkim, jak się otrząsnąłem, że jest stary, że jest, wszędzie jest ciemno, duszno, w ogóle niebezpiecznie, głośno i tak dalej, zdałem sobie sprawę z tego, że ja funkcjonuję w świecie maszyn, od których zależy moje życie. Więc mówię, kurde, stary, grasz w najlepszym filmie w ogóle science fiction, jaki kiedykolwiek widziałeś,
the
nie?
The future is now.
Dokładnie, the future is now. I to mnie tak zmotywowało i to był taki pomysł właśnie na opowiedzenie tej historii. I tak jak na przykład, tam jest wiele numerów, które jakby opowiada o tym, nie? O tych biobotach, o tym, gdzie ja widzę, wiesz, jakąś taką przyszłość futurystyki. Poza tym, wiesz, same posługiwanie się wokoderem.
Tak, w ogóle ta sama idea, stary, właśnie miałem to na... Chciałem to powiedzieć, a chciałem o to zapytać, bo właśnie wydaje mi się, że idea wokoderu to jest dokładne uosobienie tej wizji, że z jednej strony jest ten robotyczny głos, a z drugiej strony przecież za tym mikrofonem stoi człowiek,
no
który
tak,
mówi, prawda?
Tak,
więc
tak, tak, tak.
Ja mam wrażenie też, że na przykład, że słychać wręcz te fejdery, że to słychać jak tam jak skrzyżujesz, że po prostu słychać to uderzenie fejdera o końcówkę, że to jest z jednej strony, ty jesteś po prostu mega precyzyjnym skreczerem. Ja tak jak słucham twoich nagrań, tak z perspektywy manualnej, to sam kiedyś próbowałem się bawić, mam Reina i coś tam się bawiłem tym i wiem, jak bardzo trudne to jest, żeby złapać po prostu dokładnie w punkt ten sample i akurat wyciąć dokładnie ten moment,
no tak,
a ty
tak.
Jesteś po prostu tak mega precyzyjny w tym, a z drugiej strony po prostu czuć w tym to człowieczeństwo. I to połączenie, to myślę, że właśnie też w jakiś sposób uasabia to, co mówisz teraz.
No tak, to rzeczywiście, wiesz, turntablizm nie jest prostą dziedziną, bo wiesz, ludzie, którzy słuchają tego z zewnątrz, wiesz, bardzo trudno im jest zrozumieć to, co tak się naprawdę tam dzieje, nie? Wiesz, technicznie, rytmicznie i tak dalej, tam są bardzo skomplikowane podziały jakby i trudno jest może ludzi tym zajawić, bo wiesz, z zewnątrz dla osoby, która jest totalnie jakby niezaznajomiona z tym, jak to się robi, jakimi technikami i tak dalej, to brzmi, wiesz, jak pełno, wiesz, randomowych szumów, nie? Ale dla człowieka, który jest w środku albo trochę rozumie, to wie, że te szumy są bardzo dobrze zorganizowane w podziały rytmiczne.
Tak,
i w tonacji, i w podziale rytmicznym. I wiesz, i też trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, wiesz, jakby ten punkt styczności turntablizmu z kosmosem też się właśnie bierze z tego codziennego trenowania. Bo to jest, wiesz, to jest moja taka mantra, moja religia, którą ja codziennie muszę, wiesz, robić, żeby mieć pewien spokój i stopień koncentracji w umysłu, jak wiesz, jak nie skreczuję rano z kawą, to naprawdę czuję się źle i to jest tak, jakbym nie zrobił jogi, wiesz, co chodzi,
tak.
Nie? I w momencie, kiedy skreczujesz, wykonujesz te bardzo skomplikowane techniki, wiesz, jakieś orbity i takie, wiesz, potrójne kliki, wiesz, takie tripletowe, bardzo szybkie, trudne, ale wymagające ogromnej precyzji rzeczy i robisz je w ciągu, powtarzasz je, to mi się w głowie, wiesz, odkręca jakiś taki kurek, który sprawia, że ja w tym momencie jestem, wiesz, nie na Ziemi, tylko jestem gdzieś tam i latam po orbitach, wiesz. To są jakieś takie przeloty, które dopiero się łapie i to nie jest tylko moja opcja, bo rozmawiałem z Qbertem wielokrotnie na ten temat. I to tak rzeczywiście jest, że jak się wejdzie w ten scratching bardzo mocno, na takim poziomie, to on daje ci po prostu totalny odlot, nie? Wiesz, i też ten numer, wiesz, Kofikac jest o tym, nie? Że kawy łyki, już jestem w zonie, nie? Naprawdę, wiesz.
Ja oglądam te twoje rolki.
Kofikac tak. Na Instagramie. No to tak właśnie jest, że wiesz, wchodzisz w pewien rytuał ze swoim instrumentem, bo gramofon jest instrumentem. I nawiązujesz pewną relację z tym instrumentem, taką, która już daje ci tą możliwość, że nie myślisz o muzyce, nie myślisz o podziałach, nie myślisz o tym, jaką technikę za chwilę masz wykonać, tylko jesteś, wiesz, jesteś częścią jakiejś opowieści, nie?
No. I rozumiem, że też się, no ja akurat bardziej niż skreczerem, którym nawet w życiu nie śmiałbym się nazywać, jestem gitarzystą i wiem, o jakim
jesteś muzykiem, więc wiesz,
prostu,
co się dzieje. No.
Tak, spajasz się z tym instrumentem w jedno i po prostu tak. Wszystko, czego się nauczyłeś, to już wszystko puszcza. Już jesteś dalej i po prostu...
Nie myślisz o akordach, nie myślisz o dźwiękach, o skalach, tylko po prostu piszesz jakąś tam historię, nie?
Tak, tak. No i powiedz mi właśnie, jeszcze wracając do tego, jak się z tej kopalni wydostałeś po prostu tam, żeby do miejsca, w którym spotkałeś się z Distalsem na przykład i okazuje się, że teraz po prostu twoją sygnaturę nosi każda płyta Distalsa.
To jest tak, wiesz, właśnie wracając do tego, że to jest, wiesz, jakaś pasja i taka skupienie się na tym, żeby robić muzykę i być cały czas lepszy w tym, jakby taki autoprogres i po prostu zmieniłem pracę, wiesz, wyjechałem ze Śląska, musiałem wyjechać ze Śląska za chlebem tutaj do Warszawy. Pracowałem dla firmy, która była dystrybutorem Reina, właśnie Serato. Potem z tą firmą się rozstałem, ale sam jakby ja przejąłem dystrybucję właśnie w Serato, Fejza teraz i wkładek Gico, takich, wiesz, tych następców, jedynych godnych następców wkładki Shurem 44.7. Zacząłem po tych moich sukcesach turteblistycznych, czyli po wygranych Mistrzostwach Świata, po tym podwójnym tytule, nawiązałem współpracę z Fiszem Zemadę. Wiesz, zrobiłem z nimi album, za który dostaliśmy Fryderyka, Zwierzę bez nogi. I tam od tego momentu, ja już wcześniej, wiesz, gromadziłem sprzęt i byłem freakiem sprzętowym i wiesz, gromadziłem samplery, ale to był taki mój pierwszy moment, że ja poczułem, bo miksowałem tą płytę razem z Emadę i poczułem, że to jest stary coś, co jakby wiedziałem, że zawsze chcę robić, że zawsze chcę miksować, bo to jakby ja jestem zafiksowany na brzmieniu, na teksturach brzmienia, wiesz, nie na samych melodiach, wiesz. Dla mnie utwór jak ma najpiękniejszy tekst i najpiękniejszą melodię, ale nie ma tekstury, to jest nijaki, nie? I wtedy zacząłem jakby się mocno skupiać na miksowaniu i od tamtego momentu, czyli tam od 2011 roku, wiesz, sukcesywnie zmieniłem fokus troszeczkę właśnie z produkcji i skreczowania na miks i zacząłem się bardzo mocno wgryzać w to. No i wiesz, i przez social media, wiesz, przez Instagramy udało się mi złapać, wiesz, na nowo kontakt, znaczy złapać taki pierwszy kontakt właśnie z Distalsem. On wiedział, kim ja jestem, ja oczywiście...
No bo Mistrzostwa Świata, prawda?
No tak, więc gdzieś tam się im wyświetlałem, zostałem zaproszony przez DJ-a Babu do zrobienia takiego promo dla niego i spotkaliśmy się na Mistrzostwach Świata DJ-ów w Krakowie, gdzie przyjechał D-Styles. Wcześniej spotkałem się z nim w Toruniu, jak był... Nie, to było ITF. IDA to się teraz nazywa, czyli International DJ Association. I spotkałem się najpierw z D-Stylesem w Toruniu, jak przyjechał pierwszy raz. Od razu w ogóle weszliśmy w taką rozmowę, jakbyśmy się znali od lat. W ogóle, wiesz, wymieniliśmy się płytami, w ogóle, wiesz, poszliśmy w taką... Jakby poczułem się, że my, wiesz, że rozmawiamy, wiesz, nigdy się nie spotkaliśmy na żywo. Nigdy nie rozmawialiśmy przez telefon. I nagle spotykaliśmy spotykamy się i stary, rozmawiamy tak jak ja teraz z tobą, wiesz, super. O muzyce, stary, mamy te same zainteresowania, te same zajawki, gadamy o samplerach, kurde, wiesz, o wymienianiu, wiesz, e-promów w Oberheimie DMX, żeby wgrać nowe brzmienia, wiesz, jakieś takie, kurde, stary, no jakbyśmy zawsze się znali, nie? No i spotkałem się z Distalsem, potem jeszcze właśnie na IDA i Distals wiedział, że ja miksuję rzeczy, więc zaczął mi wysyłać swoje sytuacje tam do masterów, nie? No i zrobiłem dla niego pas 5 albo 7 płyt, już nie pamiętam teraz w tym momencie.
Super, super.
Także super w ogóle, stary, no, w życiu bym sobie tego nie wymarzył, nie? Wiesz, jakbyś mnie zapytał 20 czy 25 lat temu, czy zrobię coś z Distalsem, nie wiesz, z Invisible Scratches Pickles, to bym ci powiedział, jasne, na pewno mi się to nie przydarzy, bo nie jestem w ogóle, wiesz, na pewno...
Gdzie on, nie?
Nie, absolutnie, w ogóle nie jestem godzien tego, żeby tam, wiesz, żeby na niego się popatrzeć, a co dopiero coś dla niego robić, albo z nim, nie? Ale naprawdę, widzisz, to pokazuje tylko tyle, że jakby mając jakiś taki fokus i na to, żeby robić swoje rzeczy i w nie wierzyć, no to można dużo rzeczy fajnych zrobić w życiu, naprawdę.
Mówisz o tej teksturze i tak zastanawiam się jeszcze, czy to jest to również, co odnajdujesz też w innych gatunkach, bo trzeba wam wiedzieć, że Michał oprócz tego, że oczywiście turntablizm i hip-hop, to przecież, kurczę, masz koszulę Korna, widzę.
No tak.
Pięknie, a też wiem, że no też grasz we Flapjacku, mm-hmm. który ma taki heritage hardkorowy.
No, totalnie.
A jednocześnie pamiętam, że z Jankiem Smoczyńskim i z Adamem Pierończykiem robiłeś muzę.
No
to,
tak.
I przecież to jest jazz.
No tak. Grałem na Jazz Jambory w zeszłym
no
roku.
Właśnie. No ja ci muszę powiedzieć, że teraz też mi się właśnie też tak, takiej refleksji poddałem też i swoje doświadczenia muzyczne przygotowując się do naszego spotkania i sprawdziłem, kiedy u mnie to kliknęło i się połączyło i ja chodziłem jako zafascynowany jazzem gitarzysta na wszystkie jazz jambory właśnie i Warsaw Summer Jazz Days i już w latach 90. i pamiętam w 96 roku, ty Michał chyba też byłeś wtedy z nami, czy nie? W 96 roku poszedłem na koncert Praxis,
tak,
no gdzie tak. Laswell grał z Mixmaster Mike'em. Był Mixmaster Mike, był i Q-Bert?
DJ, nie, DJ Disc.
DJ Disc, tak. Ale tak. Jeszcze ktoś, Joda?
Nie.
Tam było trzech ich, stary, pamiętam.
A, okej, okay. Ja wiem, że było dwóch, nie? Wiem, że był DJ Disc i Mixmaster Mike, a być może był Yoga Frog z nimi.
Tak.
Być może, że on tam jako tour manager był.
Wydawało mi się, że... A nie, bo DJ Disc to był chyba z tym, z Hancockiem. Też mi łzy poszły, jak zagrali Rocket, ale to nieważne, to nie ten koncept. Ale to się wtedy, to mi się wtedy połączyło bardzo. Ja widzę, że ty po prostu kultywujesz ten taki ponadgatunkowy sposób myślenia o muzyce i właśnie to jest też ta tekstura, to co ci tam to co ci fascynuje w tej muzyce, czy no też rozumiem, że cały kulturowy też kontekst.
No tak, wiesz co, no przede wszystkim jakby wiesz, ja moim gatunkiem, od którego ja się pierwszy raz zakochałem w muzyce, no to był hip-hop, nie? Wiadomo, że hip-hop jest oparty, był wtedy oparty o sample, więc dzięki hip-hopowi ja poznałem, wiesz, muzykę od jazzu, przez soul, przez funk, po metal, wiesz, reggae i tak dalej, jakby wiesz, to jest, dzięki hip-hopowi otwarły mi się, wiesz, jakby klapki. Jak zacząłem sam robić muzykę, no to szukałem różnych...
No tak, digging.
Digging, sampli, więc przesłuchałem mnóstwo różnej muzyki w życiu i ja się bardzo z tego cieszę, że jakby, wiesz, mam taką możliwość, że pracuję z bardzo wieloma gatunkami, też jako realizator w studiu i, wiesz, jako mikser i człowiek od masteringu.
Tak, właśnie, bo to nie... zauważyłem. Ostatnio przeglądałem twoje kredyty, to owszem, hip-hopu jest tam dużo, ale jest strasznie dużo muzyki, która z hip-hopem, no dobra... Może gdzieś tam dzierży jakąś wspólną przestrzeń nawiązań do jazzu na przykład, ale no bo dla mnie hip-hop ściśle po prostu z jazzu wynika.
No
to
jasne.
I rytmicznie po prostu.
No tak.
No, żeby gadać. W każdym razie mnóstwo zupełnie nie hip-hopowej muzyki w gruncie rzeczy.
No tak, ja się z tego bardzo cieszę, bo to nie pozwala mi się po pierwsze znudzić. Wiesz, jakby jakbym cały czas pracował w jednym gatunku, to bym pewno szukał, wiesz, jakiś pociech gdzie indziej. Dzięki temu nie muszę romansować z disco polo, bo mam tyle różnych fajnych rzeczy, że wiesz, nie nudzę się.
Robisz wspaniałe rzeczy,
także, tak, ten Flapjack to też w ogóle historia taka, że
no wiesz,
ja się, słuchaj, jak słyszałem pierwszego Flapjacka w 95 roku, to nie mogłem uwierzyć, że w Polsce jest taka kapela, która gra taką muzę.
Tak, dokładnie. Ja miałem tę fascynację, kiedy usłyszałem Are You a Rebel, AC Drinkers jeszcze.
No właśnie.
I to po prostu to takie granie no mega amerykańskie. S.O.D. w ogóle, M.O.D.
Tak, absolutnie. No i dla mnie to było takie, wiesz, odkrycie. Ja przez nich zacząłem grać na gitarze, wiesz. Zacząłem się uczyć. Miałem swój zespół, kurde, hardkorowy, potem metalowy, wiesz. Graliśmy w garażu, wiesz, w ogóle.
No
jakieś...
stary, moja historia.
No, więc znasz temat. No i, wiesz, po latach płytę Fairplay Flapjacka to po prostu znam od deski do deski. To jest dla mnie w ogóle najlepsza płyta hardkorowa, która została zrobiona w tym kraju. Póki co.
Wszystko przed tobą.
No i wiesz, moją córkę też wkręciłem w granie na gitarze.
Widziałem tę rolkę na Instagramie. Twoja córka też w ogóle
zaczęła grać
na gitarze, także.
Zaczęła grać trochę na gitarze, wiesz, trochę żeśmy pograli, porobili jakieś tam swoje rzeczy. Wspólnie w ogóle też Super Friday i wybraliśmy się na koncert Flapjacka, jak oni wrócili po śmierci Guzika na tych parę koncertów.
Aha.
Wiesz, jako po prostu fani, nie? No i przyszliśmy na ten koncert do remontu, zajarani, od razu poszliśmy, stary, wiesz, na stoisko z merchem, kupiliśmy wszystko, co się dało. Poszliśmy pod scenę i po prostu, wiesz, headbanging po prostu non-stop, nie? I nagle... I pojawił się na tym koncercie też Robert Cichy, nie? Który jest moim ziomkiem, wiesz, już pracowaliśmy razem, wiesz, tam przy płytach tak, jego. I nagle,
Fryderyk chyba.
Tak, dwa razy. Dwa razy dostał Fryderyka za płytę, którą robiliśmy razem w kategorii country w ogóle. Więc Robert mnie zobaczył, o zajebiście, a Robert się znał z Robertem, z Licą. Robert Cichy, nie? Znał się z Robertem Licą. Więc jakoś załatwił, stary, żebym wszedł na backstage, nie? I to było dla mnie w ogóle super rzecz, bo ja miałem wszystkie płyty do podpisania, nie? I wlazłem tam do nich, wiesz, na ten backstage po koncercie, podpisałem te płyty i zobaczył mnie Kroto, czyli wokalista, wiesz, z zespołu Hope, który teraz gra z Flapjackiem i jest tym głównym wokalistą, jest jeszcze Hau z legendarnego zespołu Dynamind, który też jest drugim wokalistą i on mnie zobaczył, mówi, DJ nie gadaj, ty garbonko, na koncercie naszym, wiesz, w ogóle zaczął mi przybijać piony, ja w ogóle, wiesz, mówię, wow, zajebiście, że mnie ktoś rozpoznał, w ogóle super. Okazało, że on w ogóle jara się tym, co ja robię, wiesz, a się okazuje, że on jest wokalistą ten, no i słuchaj, we Flapjacku, no i potem opowiedział wszystkim, wiesz, że ja byłem na koncercie, że to jestem ja. I słuchaj, tydzień później jestem sobie na działce z rodziną, dzwoni telefon, odbieram, a tam, wiesz, no cześć, Lica z tej strony. Kurde, słuchaj, ja nie skumałem, że to byłeś ty, jak przyszedłeś sobie z nami robić zdjęcia, bo ja sobie wyobrażałem DJ Eprom, to chyba jakiś pan profesor w okularkach, wiesz, z siwą brodą, nie? Tak sobie mnie wyobrażał. Mówi, słuchaj, mam do ciebie taką sprawę, może chciałbyś dołączyć do zespołu? Ja mówię, co? Mówię, serio? For real? No i stary mówi, w ogóle bez dwóch zdań od razu, nie? No i po tym właśnie, wiesz, zacząłem z nimi grać, zrobiliśmy razem płytę, za którą też dostaliśmy Fryderyka, no notabene, czwartą płytę Flapjacka, którą współprodukowałem, tam napisałem też kilka riffów na tą płytę. W ogóle historia życia, bo
no
nigdy...
właśnie, bo co ty tam robisz?
Ja we Flapjacku zajmuję się oczywiście skreczowaniem, ale też na żywo jak gramy, to gram z MPC-tki. Cały ten nowy album Flapjacka, czyli Sugar Free, on jest zrobiony...
Na gitarze też grałem.
Tak. Ten album, ale po kolei, ten album, no wiesz, jak produkowaliśmy ten album, album, to już robiliśmy go, wiesz, jakby z wykorzystaniem mojego czynnika, więc ja za każdym razem, na każdej sesji na próbie miałem MPC-tkę i tam jest dużo breaków na tej płycie, wiesz, i ja trochę tak, wiesz, starałem się popchnąć Flapjacka w taką stronę Judgment Night, nie?
Tak.
Żeby to była, wiesz...
Piękny czas w muzyce.
No, cudowny, nie? Tak. Właśnie. I przez to właśnie, że Kroto jest fanem w ogóle, wiesz, Everlasta, w ogóle wygląda jak Everlast i Cypressów. Oczywiście Robert tak samo lica, jara się, wiesz, Cypressami i całym Soul Assassins. No to jak ja się pojawiłem, wiesz, będąc jeszcze dodatkowo z tym Sztygarem Bonko, no to od razu zaczęliśmy w tą stronę pchać te rzeczy, więc na płycie jest bardzo dużo breaków, które gram z MPC-tki. Są oczywiście skrecze. I dwa numery, czyli Sugar Free, no Sugar Free, ten tytułowy utwór, to jest utwór, który ja skomponowałem od początku do końca, a oczywiście dopracowaliśmy go razem, wspólnie jako zespół. Ale te riffy są moje i utwór, który się nazywa No Stress, to też jest jakby mój riff, ten główny, który jest riffem takim, to jest przeze mnie przyniesiony, razem go zrobiliśmy, więc w ogóle super czas, totalna chemia, uśmiechy na twarzy, non-stop, wiesz, nieustanna ekscytacja. Absolutnie, ta płyta jest taka, że ona jest po prostu zrobiona z totalną zajawą i myślę, że dlatego się, wiesz, obroniła, że dostała, wiesz, Fryderyka, nie? Jakby dużo ludzi ją zauważyło. A wiesz, powrót dla Flapjacka, powrót po... ja nie wiem, 10 latach od czwartej płyty, która była bardzo, wiesz, mocno zignorowana, tam już nie było Licy, wiesz, na tej płycie i teraz, wiesz, nagle Lica wraca do zespołu i jest nowy album i wszyscy się patrzą nam na ręce, nie? Czym będzie Flapjack teraz, bez guzika, nie? Wiesz, po jego śmierci. To był bardzo trudny powrót, ale bardzo udany.
Super, no... Tak, nie, płyta jest wspaniała i rzeczywiście słychać tę ta energia jest wyczuwana.
Tak, tak, tak. To wiesz, to jest zapis naszych emocji, tej chemii. To było tak, że stare, czasami robiliśmy jednego dnia 3 numery. Po prostu, wiesz, wsiadaliśmy w ulicy, tam w okolicy, w studio jego i rozkładaliśmy się o 10, a do 18 były 3 numery zrobione. I po prostu non-stop zajawa, wiesz, fan i fan i fan. Robimy nową płytę, mamy 5 numerów napisanych. Kolejne w drodze, więc tak, tak. No i będziemy teraz jakąś trasę koncertową jeszcze niebawem grać.
Jak ty godzisz w swojej pracy studyjnej tę taką dywersyfikację gatunkową? Jak... No bo jednak wcześniej koncentrując się na hip-hopie, bo rozumiem, że był taki czas, tak, no że tak, generalnie siedziałeś w tym, no to jest takie jak bycie na przykład autorem, literatury gatunkowej, pisanie horrorów, załóżmy taki King, prawda?
No.
No ale w pewnym momencie zaczyna się, zaczynasz wychodzić na poziom wyżej i też hip-hop i ty w tym hip-hopie masz jakąś swoją stylistykę, jakąś swoją sygnaturę i teraz tego jeden do jednego nie można przełożyć na inne gatunki.
No nie.
I to wymaga wejścia na poziom taki bardziej meta i też dywersyfikowanie tych wszystkich narzędzi, którymi się posługujesz. I trochę też ciągnę, wiesz, chciałbym troszeczkę przenieść ciężar tej rozmowy na pracę w studiu, bo to jest też coś, co myślę, że ludzi bardzo interesuje, a i mnie również. Twoja etyka pracy w studiu, to w jaki sposób podchodzisz do... w jaki sposób nawiązujesz współpracę, jak to się dzieje, że jakiś materiał znajduje się na twoim stole.
No tak, dużo pytań, więc może po kolei.
Ale generalnie studio.
Okej, okay, no, więc po kolei ta dywersyfikacja, o której mówisz, to wiesz, inne podejście, to z jednej strony oczywiście jest tak, że no wiesz, nie da się zmiksować, kurczę, jazzowego albumu jak hip-hopowego albumu albo wiesz, płyty hardkorowej czy rockowej albo popowej, jak numeru, kurde, trapowego. Oczywiście to jest jasne i trzeba się przestawić. Natomiast to, co u mnie zawsze jest z tyłu głowy, to są właśnie te tekstury, nie? I jakby ja przez to słuchanie sampli tego hip-hopu nauczyłem się doceniać muzykę nie pod kątem gatunku, bo to jest hip-hop, więc to jest zajebiste, tylko stary, jeśli muza jest dobra, to jest dobra i nieważne w jakim gatunku ona jest zrobiona. Jeśli to jest kawał dobrej muzy, to ona się obroni zarówno jako, kurde, gospel, jako rock, jako jazz, jako metal, whatever.
Przepraszam, że ci przerwę, ale spróbuj jeszcze, zanim pójdziemy dalej, no, zdefiniować bardziej, co kryje się u ciebie w twoim takim prywatnym znaczeniu tego sformułowania tekstu.
No właśnie, tego terminu. To chciałem właśnie powiedzieć, że jak ja słucham muzyki, To widzę pewne kolory i pewne barwy. To jest tak, wiesz, no jest to nazwane synestezją, tak? Więc ja mam takie coś, że odkąd pamiętam, to albo widzę kolory, albo barwy, albo jakieś miejsca, jak słucham muzyki. Po prostu mi się to wyświetla w głowie. I ja jak słyszę na przykład, widzisz, cyfrowy, perfekcyjny miks zrobiony, wiesz, na jakichś takich, wiesz, cyfrowych, nowoczesnych narzędziach, to mam fioletową barwę i szklankę przed sobą, nie? Lustro, które odbija po prostu każdy refleks, jest takie glassy, nie? To jest to. Jak słucham rzeczy, które są, w których jest bardzo dużo instrumentów drewnianych, czyli dętych i perkusji, to widzę brąz i drewno, jakąś strukturę drewna, nie? Jak słyszę bas, to widzę coś gorącego, co jest czerwone i gdzieś tam pulsuje, nie? I jeśli słyszę, wiesz, Rhodesy, pianina, no to widzę kolory zielone i one są bardzo spokojne, trawiaste, nieostre, pochłaniające, a nie odbijające, jak właśnie taka glassy góra cyfrowa, nie? I to są takie tekstury, o których ja myślę, i dzięki temu, że mam już za sobą takie doświadczenie w pracy w studio, to wiem, które urządzenie daje mi jaką teksturę.
Aha.
Więc ja na przykład, jak myślę sobie o werblu, który ma być, kurde, wiesz, głębokim, fajnym werblem, nie taką terką 808-kową, która jest wysoka, tak, tylko głębokim, dużym werblu z fajnym body i z punchem, no to od razu widzę, wiesz, Niv 1073, nie? I to jest mój, wiesz, jakby choice, nie? Jak słyszę, jak wiem, że stopa potrzebuje, wiesz, pchnięcia w dole i potrzebuje dużego kopa, to od razu są dwie rzeczy, wiesz, SSL Channel Strip 4000 i Pultek, nie? Do tego. Jeśli słyszę gitarę akustyczną i widzę, to od razu widzę gryf, widzę, wiesz, drewno na gryfie, no to sięgam, wiesz, po Tridenta Equalizer, nie? Jeśli potrzebuję fajnej góry i takiego właśnie pchnięcia w powietrzu, no to, wiesz, Better Maker Mastering Equalizer albo Mag, nie? EQ4, nie?
Tak,
to są,
tak.
I po prostu wiem, jakie narzędzia dają mi jaką teksturę i co z tą teksturą, gdzie ja mogę zrobić, nie? W które urządzenie powinienem pchnąć ten sygnał, żeby nabrało tej tekstury, czyli jakiejś ziarnistości, chropowatości, niekoniecznie saturacji i przesteru, bo to nie o tym mówię, nie?
Tak, tak.
Tylko, wiesz, pewien rodzaj...
To jest subtelne.
Tak, pewien rodzaj kompresji, wiesz, tak jak 1176, nie? Który jest bardzo szybkim kompresorem, on od razu przy odpowiednich ustawieniach daje ci taki grzbiet na soundzie, który sprawia, że ten sound się odkleja, że wychodzi trochę do przodu, nie? Że nie jest tylko i wyłącznie, wiesz, to jest kompresor, który generalnie powinien ograniczać dynamikę, czyli spłaszczać ten dźwięk, a on robi zupełnie coś odwrotnego, bo jak wpuszczam wokale w mój 1176, to od razu dostaję chrypę, która sprawia, że wokal wychodzi do przodu, nie? Jakby przez ograniczenie dynamiki, czyli, wiesz, o skompresowaniu tego pasma, wychodzą inne rzeczy, wychodzi to, co jest mi bardzo fajne, czyli ten środek na przykład, nie? Jak wpuszczam coś, wiesz, w swojego Niva 1073 i potrzebuję, wiesz, fajnego body i ustawiam tam sobie półkę na 200 i podkręcam, kurczę, wiesz, preamp mocno, no to wiem, że to mi da po prostu tyle powietrza w dole i takie pchnięcie, jakiego ja potrzebuję, nie? Więc to myśląc o teksturach, to jest właśnie w tą stronę myślenie, nie? Że ja po prostu mam jakiś zestaw narzędzi, które wiem, że wiesz, to mi robi to, to mi robi to, to mi robi to. Jak słucham numeru, słucham, wiesz, aranżacji, miksu, to wiem, że stary, okej, to potrzebuję tego, to potrzebuję tego, to potrzebuję tego i pcham to, wiesz, w te swoje analogowe klamoty symultanicznie, naraz i od razu mam jakiś pełen obraz, nie, jakby tego, co może się stać z dźwiękiem, nie? Gdzie ja mogę popchnąć ten dźwięk, bo to nie chodzi o to, że, wiesz, mam graty i muszę ich użyć, bo je mam.
Tak.
Nie, to nie jest... Kiedyś tak myślałem, jak na początku, wiesz, na początku mojej drogi, zbierałem sprzęt, ten ma to, ten ma to, ten ma to, ja tego potrzebuję, nie? I potem, wiesz, potem dopiero życie weryfikuje i twoje doświadczenie.
Uczysz się.
I jaki sprzęt, co robi dla ciebie, gdzie daje ci potencjał, a gdzie, wiesz, jest niepożądany. I no to jest tak jak z doborem gitary, wiesz, jak jesteś gitarzystą, to też to rozumiesz, no nie jesteś w stanie na Les Paulu zagrać tego, co kurde grasz na, wiesz, na Explorerze, nie, wiesz, i to są tego typu wybory, nie?
Tak, bo w momencie wydobywania dźwięku, te dźwięki, które wydobywasz i które słyszysz, one cię inspirują do tego, by w jakiś sposób już w procesie takiego feedbacku dalej kierować swoimi kolejnymi ruchami i kształtować ten dźwięk dalej.
Absolutnie.
Wiesz, i to jest taka pętla. I to rozumiem, że to działa w ten sam sposób.
Tak, tak. No, wiesz, jak popchniesz dźwięk w jakiś tam... To jest tak, jak właśnie, wiesz, masz fajną gitarę z twardym gryfem, wiesz, dobrym drewnem i wiesz, dobrze przyciśniesz strunę, to masz bardzo długi, fajny sustain, nie? Tak. I wiesz, i wtedy wiesz, że to ta gitara, ten gryf, ta struna daje ci po prostu takie brzmienie, nie? I dokładnie to samo jest jakby z urządzeniami do pracy nad miksem, nie? Ja tak mam, że wiem, że jeśli coś potrzebuje być tight, wiesz, i punchy, to jest SSL. Jeśli coś potrzebuje mieć, kurde, duże cojones i dobry low-end, no to jest VSP Better Makera, nie? Z lampami. To są tego typu rzeczy, nie?
To już rozumiem po prostu, jak też... Ja cię niejednokrotnie zachęcałem do przetestowania jakichś urządzeń i rozumiem też twoją rezerwę co do tego, bo też to wymaga, żeby w ten sposób pracować ze sprzętem, to wymaga bardzo takiego głębokiego poznania każdego narzędzia.
Ja się, no tak, bo ja się, słuchaj, ja się przez lata nauczyłem tego, że to jest tak, wiesz, jak się kupuje no, też nowe pluginy albo coś, nie, wiesz, kupisz nowy plugin i jest, wow, ale zajebisty, nie, i dwa dni w ogóle robisz wszystko na tym pluginie, wiesz, nie, tak samo jak na nowym sprzęcie, no wszystko, tak, robisz, tak. Wszystko robisz na tym, nie,
a ale potem... to też jest tak trochę, że wtedy wszystko nabiera takiej świeżości.
No tak, absolutnie, jest... więc to takie robienie sobie podniet cały czas jest bardzo zdrowe, nie? Bo musisz się ekscytować swoją pracą, jeśli chcesz ją robić prawdziwie i dobrze, nie? Więc to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, że bardzo często te szybkie podniety, one, wiesz, wygasają i zostaje, wiesz, ta druga warstwa, która jest warstwą prawdy.
No
weryfikacji pewnych
rzeczy. Ale trzeba się do niej dokopać, prawda?
No nie, absolutnie. To wymaga od ciebie skupienia i wiesz, to jest tak jak z miłością, wiesz, zakochujesz się, jesteś szalony, nie wiesz w ogóle o co chodzi.
Żeby potem kochać długo, trzeba najpierw przejść przez fazę fascynacji.
No tak, tak, tak. I dokładnie tak jest ze sprzętem, nie? Jeśli jakiś kawałek sprzętu, wiesz, wytrzymuje tą próbę, po próbie fascynacji i tej ekscytacji, nowością, tak, świeżością, nagle się okazuje, że tak, że on ci jest potrzebny, że to jest jak, wiesz, kolejne dwa cylindry w twoim silniku, które pcha twój, wiesz, wóz do przodu z jeszcze lepszą mocą,
tak.
To jasne, nie? Jasne.
No i tak pamiętam, że też zostało trochę sprzętów u ciebie, tak akurat.
Nie, no dużo rzeczy, tak, dużo rzeczy tu mam, takich rzeczy, które gdzieś tam od ciebie mam. Między innymi bardzo sobie cenię, wiesz, te moje masteringowe konwertery, mój masteringowy konwerter Dangerous Music AD+, nie? Który jest w ogóle, to jest mój główny master clock w ogóle w studio. On nie tylko pracuje jako konwerter, wiesz, masteringowy, na którym robię wszystkie mastery, ale też jest moim master clockiem, który, wiesz, zarządza wszystkimi clockami wszystkich innych konwerterów, wiesz, nie? A mam ich kilka, bo to są i Apogee konwertery, Symfony IOM K2 podwójne i RME, wiesz, i on jakby daje clock do wszystkich i jest takim zarządcą, nawet wtedy, kiedy nie przepuszczam przez niego sygnału, nie? To bez niego sobie to totalnie nie wyobrażam jakby pracy.
A to jest mega i niedoceniana bardzo rzecz, zegar w studiu, prawda?
No nie, tak, to ja się też przekonałem, że to jest, wiesz, mega istotne. Oczywiście dopiero przy jakimś poziomie pracy i zrozumienia te rzeczy do ciebie przychodzą. Kiedy to jest ważne, a kiedy to nie jest ważne, nie? Kiedy ważny jest dla ciebie, wiesz, headroom, a kiedy nie jest ważny headroom dla ciebie, wiesz? I tak samo clock, czy próbkowanie, nie? Dlaczego na przykład ja wybieram 8.8.2, a nie 4.4.1, nie? To są takie rzeczy, które gdzieś tam zweryfikowały mi się w czasie i które z czasem potwierdzam, że są prawdziwe i że działają, nie?
No tak, akurat o tym próbkowaniu, gdy wspomniałeś teraz, to uświadomiłem sobie, że ostatnio tutaj na twoim miejscu siedziała Magda Piotrowska i też opowiadała z kolei o tym, w jaki ona sposób testuje, podchodzi do testowania nowych urządzeń. Mhm. I właśnie robi to w ten sposób, że dociera na początku, sprawdza pewne maksymalne ustawienia, dochodzi do maksimum i już wiedząc, jaki jest ten ekstremalny wpływ, jasne, danego faktora, jakiegoś tam czynnika, może się wycofać, może dać subtelnie malutko tego, no, ale jasne, wie, w którym kierunku to podąża.
Tak, to jest taka podstawowa droga, nie?
Tak, i myślę, że ale właśnie teraz też uświadomiłem sobie z drugiej strony, że ty pracujesz, rozmawiamy o 88, o 44, 100, ale ty pracujesz z samplerami, które operują zupełnie na innym poziomie z tymi parametrami.
Dokładnie. To wiesz, ale to są właśnie wszystko kolory, nie?
Tak, tak.
To są wszystko kolory.
Właśnie,
nie?
Też chciałem zapytać ciebie o to, bo masz o to podejrzewam, że byłeś pytany wielokrotnie, ale to jest coś, co jest dla mnie też źródłem pewnej fascynacji, bo ty nie jesteś wyłącznie kolekcjonerem tych sprzętów, tylko ty ich używasz i to używasz ich świadomie, też nie na tej zasadzie, na jakiej powiedziałeś początkowo, że mam to, muszę użyć, tylko dobierasz, no właśnie, jak decydujesz, na podstawie czego decydujesz, że chcesz na przykład tę MPC-tkę, a nie takiego jakiegoś, nie wiem, S900, czy jakiego masz Akaja innego użyć, czy dlaczego EMU, a nie...
No to wiesz, to wszystko ci dyktuje jakby kompozycja, nie? Jakby ja teraz dużo rzeczy produkuję różnych w studio i wiesz, przez to, że już te urządzenia są ze mną, wiesz, tyle lat, to ja też znam ich kolory, nie? I na przykład, wiesz, jeśli potrzebuję, żeby, wiesz, sample stopy był naprawdę, kurde, kiki i w ogóle taki bardzo, bardzo punchy, no to wiem, że muszę użyć, kurde, SP1200, nie? Bo tam te, wiesz, ta 12-bitowa struktura tego samplingu i ten brak tego anti-aliasingu na tych, wiesz, filtrach, to nie jest to, no oczywiście to jest bardzo fajne, ale to nie jest to na przykład, co jest dla mnie najfajniejsze w tym samplerze. Aha. Bo najfajniejsze dla mnie w tym samplerze jest tor audio i opampy, które są na wyjściu każdego indywidualnego outputu. I stary, jak tam uderzysz w ogóle, wiesz, jak wyjdzie ci stopa czy werbel z tego samplera, to jest takie pierdolnięcie po prostu, że jest koniec, nie? Jakby nic nie musisz z tym robić, wiesz, co chodzi?
Tak.
To na dzień dobry...
Na gotowo.
Tak, tak. Na gotowy dostajesz sound, nie? I ja strasznie lubię...
To słyszę po prostu jak...
Tak, ja to bardzo lubię, wiesz, właśnie w instrumentach, że w przeciwieństwie do cyfrowych narzędzi, tutaj pewne rzeczy są od razu w gratisie, nie? Nie musisz wkładać 5 czy 10 pluginów, żeby uzyskać jakąś barwę, bo można to zrobić.
I one są zapisane po prostu w naszym DNA, no wręcz to już... przez to, że obcowaliśmy z tą muzyką.
Wiesz, i to i ten sampler, wiesz, SP-1200 właśnie głównie wykorzystuje do bębnów, czasami do sampli, jeśli potrzebuje tego zgrzytania. Ale bardzo lubię właśnie z SP-1200 głównie właśnie ten punch. Nawet nie używam już sekwensera w SP-1200, bo jest tak siermiężny, że się naprawdę trudno go używa. Jest tylko dla takich, wiesz, oldschoolowych prawdziwych graczy. Używam, wiesz, sekwensera z MPC-4000, która ma najlepszy sekwenser z takich hardware'owych sekwenserów, który używałem w życiu. Ma tyle funkcji, że naprawdę rzadko który sampler, albo nawet, wiesz, DAW ma.
Ale też groovy, prawda?
No, groovy, to, że można, wiesz, z każdą nutą zrobić wszystko w mgnieniu oka, masz wszystko pod palcem, wiesz, i nie musisz klikać myszką ani patrzeć w ekran, tylko skupiasz się na muzyce. Jakby komponowanie muzyki na instrumencie bez patrzenia się w monitor, takim, wiesz, telewizor czy coś, jest totalnie innym doświadczeniem niż układanie, wiesz, groove'ów w komputerze za pomocą myszki, nie? Czy nawet klawiatury podłączonej do komputera. Nie widzisz tego dźwięku, tylko słyszysz, więc jesteś zmuszony do tego, żeby wytężyć zmysł słuchu, który i tak u nas jako, wiesz, ludzi jest na drugim miejscu, bo my jakby percepujemy świat w 80% wzrokiem, tak, a dopiero w 20%, wiesz, słuchem, nie?
Jeszcze swoją drogą te pozostałe zmysły, prawda?
Więc, mówię o relacji, tak, wiesz, ucho-oko, nie? Tak. Więc my jesteśmy wszyscy wzrokowcami, nie? I tak, przy robieniu muzyki, wiesz, nie chodzi o to, jak to wygląda, wiesz, na ekranie, wiesz, jaki ma na analizatorze, wiesz, na RTA, gdzie ma, wiesz, jaką częstotliwość, tylko chodzi o to, jak to brzmi.
Dlatego czasami fajnie jest wyłączyć po prostu.
Nie, no ja bardzo często, wiesz, miksuję ze spuszczoną głową w dół, nie? A już komponuję to już nawet na 100%, nie? Z kolei, wiesz, inne samplery u mnie, na przykład ostatnio udało mi się w końcu tego złotego grala w postaci Akai S1000 dorwać, bo bardzo długo myślałem, że to jest taki sampler, kolejny Akai w raku, po co mi on, wiesz, i tak dalej.
Właśnie,
tak dalej.
Bo swoją drogą już Akajów to musisz mieć kilka, nie?
No mam te wszystkie takie flagowe, które są, wiesz, które robią coś fajnego naprawdę, nie? Czyli S900, S1000, S3000 i S6000, nie? To są takie rakowe samplery, tak, Akaja, które mam, i każdy jest zupełnie inny i każdy jest naprawdę super. A ten S1000 na przykład się okazuje, stary, że niby struktura ta sama co w S3000, niby już przetworniki 16-bitowe, no ale stary, filtry, które są w tym samplerze, to jest jakieś po prostu nieporozumienie, nie? Stary, tam jest takie ciało wielkie w ogóle z tego samplera, że tam ostatnio, wiesz, to jest też mój drugi ulubiony sampler do robienia bębnów, czy, wiesz, puszczania linii basowych i tak dalej, nie? Takie rzeczy. Z kolei, wiesz, MPC-2000, której używam z Flapjackiem, to jest sampler, który jest bardzo taki, wiesz, tutaj, nie? In your face, bo on jest taki, on, zawsze jak się sampluje w ten sampler, to on daje pewną taką ziarnistość właśnie w środku, w niskim środku, nie w takim wysokim jazgoczącym, tylko takim środku typu 1 kilo, i on jest strasznie punchy przez to. Ma mniej trochę dołu. To była jeden w ogóle z zarzutów, dlaczego na przykład, wiesz, producenci w tamtym okresie wybierali bardziej 3000 i S900 czy SP1200, a nie MPC2000, bo MPC2000 właśnie nie miała takiego, wiesz, dołu głębokiego jak tamte inne samplery, ale miała to właśnie, wiesz, ten punch, nie, który jest też w ogóle excited. Więc jak mam jakieś breaki na przykład do zrobienia, które muszą się przebić przy zestawie perkusyjnym ślimaka i, wiesz, i przez dwie gitary, no to jest MPC-2000, to jest ten wybór, bo wiem, że jak tam załaduję sample, to one wyjdą mi po prostu na ryj, nie? I jakby każdy z tych samplerów mam już tak obcykany, że wiem, co robi sygnałowo, wiem, jaki rodzaj dźwięku fajnie jest włożyć w który sampler, żeby go podbić, żeby go, wiesz, bardziej nasycić i żeby mi coś dobrego z tym zrobił, a nie na zasadzie takiej, że okej, mam sampler, to teraz będę robił, wiesz, tylko z winyli i tylko na samplerze, bo tak jest, wiesz, legit, nie?
Tak. Tak, rozumiem. A to jednocześnie przydaje się ta twoja wiedza, no w gruncie rzeczy, aranżera, bo po prostu umieszczając to wszystko na różnych, w różnych pasmach, dokonujesz pewnego...
No aranżu częstotliwości. Aranżu, tak, no bo jakby miksowanie to jest bardzo mocno, wiesz, powiązane i z songwritingiem, i z aranżowaniem rzeczy, więc takie rzeczy, jeśli masz doświadczenie w pisaniu piosenek i robieniu aranży, to na pewno w pracy miksera, wiesz, jest to kolejne narzędzie w twoim arsenale, nie?
Tak, bo czasami po prostu, wiesz, jak słuchasz tego dźwięku z samplera, być może możesz powiedzieć, no dobra, okej, ale tu nie ma dołu. Ale ten dół akurat
tu nie jest potrzebny.
Nie jest potrzebny. No, on dokładnie. Wręcz wchodził
wszystko
w konflikt.
Wszystko ma swój kontekst, tak. Nie? Jakby, jak, tak. Wiesz, nie słuchamy muzyki solo, nie? Tak. Tylko słuchamy je jako całości, więc ja też bardzo staram się pilnować takiego właśnie big picture, nie? W tej mojej pracy, jak miksuję. Właśnie też przez to mam tyle urządzeń analogowych u siebie w studio, bo jak przygotowuję utwór do miksu, a de facto miksuję każdy utwór dwa razy, bo w pierwszej fazie robię taki retracking, ja to nazywam, nie? Czyli reamping, nie? Że najpierw ślady, które dostaję od producentów z Pro Toolsa, wypluwam na ten outboard i...
Ale nie przez głośniki mikrofony, nie.
Nie. Taki właśnie jasne. Reamping, ale studyjny. Nie? Znaczy w sensie taki, wiesz, realizatorski, nie? Chociaż zdarza mi się czasami, że wiesz, naprawdę robię jakieś takie crazy rzeczy, ale to rzadko, bo nie zawsze tego wymaga, wiesz, nie zawsze jako mikser mam tyle wolności, tak, żeby tak bardzo zaingerować w jakiś sound, nie? Ale już taki właśnie reamping liniowy, nie? Czyli przepuszczanie właśnie przez preampy, wiesz, w różnych channel stripach i tak dalej, to mi daje, to jest mój pierwszy jakby mix, nie? Że ja puszczam sobie te...
No właśnie, to poczekaj, spróbujmy, bo to jest też o co też chciałem zapytać. O ten taki twój porządek pracy, o to, jak podchodzisz. Dostajesz materiał, no to... załóżmy, że ślady czy stemy?
Raczej ślady, bardzo rzadko proszę o stemy, chociaż teraz coraz częściej pojawiają się stemy, bo producenci ograniczają się do kupowania, wiesz, loopów, nie? Z tego, więc jak ja dostaję od producenta
bębny, to już dostaje cały, tak?
Bębny w lupie, nie? No to, których, wiesz, które są po prostu kupione, no i nie ma żadnego wpływu na to, wiesz, jaka jest relacja między stopą i werblem, chociaż może jakiś tam niewielki, no to się pojawiają takie sytuacje i teraz coraz częściej przez te wszystkie, wiesz, platformy i te narzędzia AI, one się bardzo spłaszczają, nie? To takie tworzenie, nie? Bo raczej to jest, bardzo często się zdarza, że to jest układanie z loopów, ale ja jeśli tylko mogę, to zawsze proszę o ślady, nie o grupy, bo mam wtedy większą kontrolę nad tym, co chcę zrobić i oczywiście porządkuję, wiesz, wszystkie ślady od początku do końca, od góry, w aranżu układam je w Pro Toolsie, od lewej do prawej, od góry do dołu, czyli zgodnie z aranżem, jak idzie utwór. Koloruję sobie w channel stripy w Pro Toolsie, że już wiem, tak. Jakie urządzenie, wiesz, będzie mi potrzebne tu i tu i tu i tu. I potem właśnie robię ten taki pierwszy mix, tak go nazywam. To jest mix bez miksu, ale polega to na tym, że puszczam ten, wiesz, te surowe ślady, które dostaję, puszczam sobie na swoją konsolę analogową, która też jest w ogóle mega ciekawą sytuacją, ale to może za chwilę o tym opowiem. I puszczam przez te moje wszystkie analogowe urządzenia właśnie na tą moją konsolę i tam robię balancing, wiesz, robię korekcję, kompresję, wszystko, co potrzebuję, nie? I ustawiam poziomy. I to z powrotem zgrywam do Pro Toolsa, nie? I jakby i robię to do tego momentu, że czuję, że to jest progres i porównując jakby z pilotem, który otrzymuję zawsze do miksu, że jestem tak samo blisko albo już dużo dalej niż sam pilot, nie? I to jest pierwszy mój etap miksu i wtedy zapisuję te wszystkie rzeczy, które są poukręcane, wiesz, na tej mojej analogowej konsoli. Jak to zapiszę, no to wtedy mam już ślady, które są nasycone przez te urządzenia, które mam. Te urządzenia wtedy zwalniam ze swojej roli i wchodzę w fazę miksu, który bardziej polega już na pracy na grupach, na analogowej konsoli, a na tej analogowej konsoli mam 16 stereofonicznych grup, więc mam bardzo dużo możliwości, wiesz, puszczania sygnału. Wtedy te urządzenia w trybie miksu, one mają zupełnie inną już, wiesz, funkcję i inaczej pracują. No tak. I wtedy właśnie staram się robić, je scalać już, wiązać ze sobą, wiesz, bębny razem, czasami bębny z basem razem, instrumenty w grupy razem, na przykład wszystkie drewna, wszystkie zielenie i wszystkie fiolety, czyli te wszystkie tekstury, o których ci opowiadałem wcześniej, sobie grupuję osobno, potem je grupuję jeszcze razem, na przykład używając notabene kompresora, który też mam od ciebie, czyli Shadow Hillsa, Dual Vandergrafa, który jest moim takim, wiesz, go-to na grupę instrumentów. Zawsze pracuję w nim w trybie bandpass, czyli on cofa mi, wiesz, środek, który może przeszkadzać wokalowi, nie? Jeśli tak jest. Potem, wiesz, wokale osobno, które też lecą sobie przez kompresor, który też mam od ciebie, czyli Termionic Culture Phoenix. Tak, to jest mój główny kompresor, na który klei mi wszystkie wokale, wiesz, ze wszystkich channel stripów, które...
Mam nawet na zero puszczony robi robotę.
Nie, no to jest takie urządzenie, które, stary, ja naprawdę, jakbyś zobaczył wskazówki w tym moim kompresorze, wiesz, jak ja traktuję wokale tym kompresorem, to byś mógł się złapać za głowę, ale on, kurde, stary, robi tak dobrą kompresję i tak transparentną, nie ma żadnej pompy, tylko wszystko klei ze sobą razem, nie? A tam jest u mnie na konsoli bardzo dużo śladów różnych wokalowych, bo są mi, wiesz, i lidy, i backvoxy, są i ślady refrenowe osobno, i są też ślady efektowe osobno, i wiesz, ten kompresor, ten Phoenix, on po prostu wszystko zbiera w jedną kupę, także na końcu po prostu mam print tylko i wyłącznie jednej akapeli, nie? I to są, to i ten właśnie miks w ten sposób dzielę, nie? Jakby podstawowa rzecz, to jest, wiesz, moja stara zasada jako Ślązaka, Ordnung muss sein, czyli porządek musi być, nie? Jakby w pracy miksera najważniejsze jest porządkowanie i dopiero po uporządkowaniu jest robienie barwy, wiesz, kolorów i pchanie tego tam, gdzie chcę, żeby ten utwór był sonicznie, nie?
Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że tak, z jednej strony brzmi to po prostu jak mega czasochłonny i jednocześnie, jakby nie patrzeć, bezkompromisowy proces, właśnie czasochłonny przez tę bezkompromisowość swoją. I rozumiem, że nie ma czegoś takiego jak droga na skróty u ciebie.
Nie, wiesz co, ale to tak może wyglądać, ale ja, słuchaj, ja miks robię, wiesz, 2 godziny.
No właśnie, chciałem zapytać, jak to się dzieje, bo to już taki już też jest pytanie o pewien mindset psychologiczny, bo po prostu tak z jednej strony, słuchając ciebie, myślę sobie, to po prostu to jest kilka życiorysów, którymi można obdzielić kilka osób, wiesz, to wszystko, co twoje przygody, to wszystko, co udało ci się osiągnąć i co cały czas, po co sięgasz i co robisz w ogóle, wydawałoby się z zewnątrz patrząc z taką lekkością, aczkolwiek, no właśnie, czy to jest, jak to musisz strasznie szybko działać jednocześnie, znaczy bardzo podejmować te decyzje jednoznaczne.
Instant, tak, tak. I to wiesz.
I w miksie i w życiu w ogóle.
W życiu staram się nie, bo nauczyłem się już nie podejmować pochopnych decyzji, ale jeśli chodzi o miks, to rzeczywiście, wiesz, jakby ja w pracy miksera bardzo cenię sobie to, że masz, wiesz, wizję, że siadasz do miksu I nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, dokąd idzie ta piosenka i nie wiesz w ogóle, gdzie słyszysz tą piosenkę na końcu, nie? To jest bardzo trudna droga. I jakby też jako producent, jak nagrywam wokale, wiesz, u siebie w studio, to ja bardzo mocno działam też z wokalistami, czy z raperami, czy z wokalistkami w taki sposób, że wiesz, ja nie wyganiam ich do osobnego bufa, tylko stoimy razem w jednej przestrzeni. Aha. I pracujemy na zasadzie, wiesz, bardzo mocnej interakcji, bo ja na przykład jak wgrywam wokale, tak samo jak robię miksy, to ja słysząc dźwięk, od razu mam jakąś taką wizję, gdzie ja chcę, dokąd ja chcę dojść, nie? Tak samo jak robię produkcje swoje, kompozycje, bity, cokolwiek, to najpierw jest ta, wiesz, najpierw jest ten pomysł, nie? I potem jest konsekwentne dążenie do tego pomysłu, wybierając takie, a nie inne narzędzia, czy dokonując takich, a nie innych decyzji. Nie jest to na zasadzie, wiesz, let's go fishing, nie? Że mam wędkę i może tu zarzucę, a może tu zarzucę, a może mi to wyjdzie, ani tam to wyjdzie, nie? Wiesz, raczej, wiesz, z racji tego, że mam tak dużo, wiesz, projektów w studio i tak dużo rzeczy miksuję, to no nie mam czasu po prostu na to, żeby takie rzeczy robić. Takie rzeczy sobie robiłem przy swojej płycie, wiesz, okej, zrobię bębny na SP1200, zrobię bębny na TRC, zrobię bębny na samplerze, wiesz, tu użyję takiego basu szmakie. To wtedy sobie robiłem takie rzeczy, bo się z niczym nie spieszyłem i jakby wiedziałem, że każde z tych narzędzi da mi jakiś tam kolor, a potem sobie wybierałem tylko te kolory, nie? Ale w życiu, wiesz, w życiu realizatora wszystko jest na wczoraj i wszystko jest, wiesz, na już, nie? Więc musisz działać sprawnie, szybko i higiena pracy, porządek, absolutny porządek w studio, w śladach, wiesz, i ten taki mindset, że wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, pomaga ci w tym, żeby skrócić czas pracy bardzo mocno.
No właśnie, higiena pracy. I też co do tego mam kilka pytań, bo jak... bo rozumiem, że no musisz poświęcać jednak dużo czasu temu procesowi, mimo że mówisz, że to są 2 godziny, no ale to jest długi proces jednak z drugiej strony. A słuch męczy się bardzo szybko.
No to jest, wiesz, ja... regularnie robię nieprzerw, jakby wiesz, jakby ja pracuję typu 45 minut i break, nie? Dłużej nie pracuję, bo wiem, że się wtedy, wiesz, jakby słuch męczy, nie? I po tej takiej przerwie typu 10 minut, wiesz, 15 minut, wiesz, wracam z powrotem do pracy, wiesz, i pracuję, nie? Zajmuję się wtedy zupełnie innymi rzeczami, nie wiem, odpowiadam na maile, wiesz, moje studio na Saskiej Kępie jest w tym samym budynku, w którym jest fabryka Bettermakera, więc idę tam do chłopaków, wiesz, rozmawiamy na temat nowych urządzeń, nowych rozwiązań, albo po prostu gadamy głupoty pijąc kawę, wiesz, jakby wychodzę ze studia i jakby resetuję po prostu głowę, nie? I wracam z powrotem, nie? I to tak z reguły jest, że wiesz, pierwsze te 20 minut mojej pracy to jest właśnie wiesz, układanie sesji w Pro Toolsie, czy tam 15 minut, potem te 45 minut pierwsze to jest, wiesz, zrobienie tego pierwszego etapu miksu, przerwa i drugi etap miksu, nie? I potem po tym drugim etapie, wiesz, jak już mam jakąś przerwę znowu na kawę czy na coś, no to wracam i wtedy słucham utworu od początku do końca, nie fragmentarycznie, wiesz, skacząc, kurde, wiesz, tylko od początku do końca i zamykam oczy i sprawdzam, czy utwór działa, nie?
No. A robisz coś takiego jak kalibracja słuchu?
Wiesz co, od czasu do czasu to robię i to jest takie proste ćwiczenie, które mi dużo dało. Teraz tą kalibrację słuchu jakoś tak mam z automatu. Na przykład fajnym ćwiczeniem jest to, że jak zanim zacznie się pracę, to zamykasz oczy i przez chwilę dłuższą, krótszą, na tyle, na ile ci pozwala twoja koncentracja i uważność, starasz się usłyszeć absolutnie wszystko, co się dzieje wokół ciebie.
Wiem, o czym mówisz. Tak.
Więc wytężasz słuch na coś, co się dzieje, wiesz, za oknem, czy tam za drzwiami, czy wiesz, jak szumi wentylator w klimatyzacji, czy cokolwiek, zawsze się coś dzieje, wiesz, jak się wyciszysz, to zawsze usłyszysz jakiś szmer, nie?
Tak.
I to daje ci, wiesz, to tak boostuje, wiesz, twoje skupienie na dźwięku, nie? W ten sposób. Nie? To jest fajne fajne ćwiczenie.
Tak, ja muszę ci powiedzieć, że nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, ale ja podczas codziennej medytacji rano właśnie od tego zaczynam, że zaczynam słuchać różnych poziomów szumu. Jest ten szum taki jakby szum świata, szum czegoś za oknem, szum tutaj mój oddech, no szum tego pomieszczenia i to się...
To musisz się wsłuchiwać, nie?
No, tak, ale to możesz po prostu tak skanować, przechodzić.
Jasne.
Piękna rzecz, tak.
No, i dokładnie. Tak, I to samo jest właśnie, otwarcie. Wiesz, przy miksie, nie? Wiesz, albo słuchasz całego utworu jako taki big picture, nie?
Tak.
I słuchasz tego utworu, bo chcesz wiedzieć, czy ten utwór przynosi emocje, czy jest jakaś opowieść, wiesz, i tego słuchasz, nie? Jakby tak. Ja tego słucham. Ale też momentami skupiasz się, wiesz, na detailingu, nie? Że sprawdzasz, czy wiesz, ten werbel ma to, co potrzebuje, ta stopa ma to, co potrzebuje, wiesz, nie? I też przenosisz uwagę na takie bardzo pojedyncze rzeczy, nie?
Wspomniałeś, to jest też temat, o który chciałem zahaczyć, Bettermaker. Mhm. No nie bez przyczyny twoje studio znajduje się w budynku Bettermakera.
Tak.
I no właśnie, i no twoje drogi, pamiętam, że kiedyś spotkaliśmy się we Frankfurcie i rozmawialiśmy o urządzeniach Bettermakera i byłeś zainteresowany nimi.
Tak.
A potem jakoś tam straciliśmy kontakt na chwilę, na być może nawet więcej niż chwilę, kilka lat może nawet. Mhm. I nagle się okazało, że ty tam już jesteś w tej załodze.
No tak.
A tutaj, wiesz, no Marek też bardzo silnie siedzi w tym środowisku hip-hopowym i też ma świadomość tego kulturowego bagażu całego. I tak się zastanawiam, czy twoja praca dla tej marki w jakiś sposób przekłada się też na te kolejne urządzenia, które powstają.
Tak, tak. Ja wiesz, ja głównie się zajmuję tam logistyką i obsługiwaniem zamówień, ale też jestem osobą, która, wiesz, pomaga w prototypowaniu, wiesz, wymyślaniu różnych koncepcji.
Bo ten VSPE, to jest tak niesamowite urządzenie.
No nie, no to jest mój goal, taki go to, jeśli chodzi o stary, o equalizer na wokal.
Ja po prostu odkryłem to. Ja po prostu tego lampowego pulteka sterowanego cyfrowo.
No to jest
analogowego. W ogóle jak pierwszy raz zobaczyłem, to pomyślałem sobie, kurde, EEPROM po prostu maczał w tym palce na maksa. I właśnie zawsze chciałem cię o to spytać, bo...
Tak, no to cisnęliśmy o to, żeby zrobić, bo Marek bardzo długo się wzbraniał przed takimi urządzeniami lampowymi. No ale też do nas, do ekipy dołączył bardzo taki uzdolniony, wiesz, inżynier, który w ogóle ma totalny Ground Zero, taki, kurde, bagaż doświadczeń odnośnie takiej starej, bardzo starej elektroniki, który też prototypuje dla nas różne rzeczy. No i ten VSP jest właśnie takim naszym dzieckiem, nie, wspólnym. I to jest na przykład super sprawa, bo ja na przykład, stary, to odkryłem że to jest najlepszy EQ do robienia polskiego języka, nie? Typu, że wiesz, tam jest, w nim jest taka funkcja, która się nazywa hit, nie? I to polega na tym, że na inpucie tam dodajesz 15 decybeli sygnału. Ten sygnał idzie na trafo i lampę, które sami robimy w ogóle. Mamy, wiesz, własną maszynę do nawijania transformatorów. Tak, tak, robimy sami te transformatory.
Super.
Więc one są naprawdę wyjątkowe i bardzo dobrze dopracowane, wiesz.
Dokładnie robią to, co robić powinny.
Dokładnie tak. I nawet więcej. Natomiast potem jest ten sygnał atenuowany na wyjściu, żebyś nie miał tego, wiesz, wrażenia, że wiesz, masz 15 decybeli głośniej. Ale stary, ta opcja w połączeniu z tym górnym pasywnym filtrem w pulteku daje to, że wszystkie niewygodne w języku polskim eski i symbilanty, ci, si, zini, wiesz, te historie, one zaczynają się zmiękczać i w ogóle nie musisz używać DSR-a, nie? I to jest coś, co jest genialne i też jakby...
W taki naturalny sposób.
W bardzo naturalny sposób i bardzo niewiele osób, wiesz, jakby myśli w kontekście pulteka o tym, żeby go wykorzystać jako taki DSR, nie?
Tak, bo to, co ty mówisz, to jest mechanizm, ja już to teraz rozumiem, który po prostu sprawia, że to jest tak naprawdę praca na tych głośnościach, to podbijanie tego sygnału o te 15 decybeli, to sprawia, że to jest taka praca już bardziej na zasadzie kompresora troszeczkę, procesora dynamiki, o tak powiem.
Tak, no tak. Wiesz, ten
sygnał... inaczej działają urządzenia tego typu, czy tego typu układy, na różnych poziomach sygnału.
Absolutnie, tam wiesz, jakby gain staging jest kluczem w ogóle do wszystkiego. W miksie, wiesz, przy używaniu procesorów dźwięku, to jest jakby klucz, nie? Więc tutaj...
To jest właśnie korektor, nie? No,
A jednak, no właśnie, bo masz ten układ transformatorowo-lampowy, który w bardzo łagodny i taki naturalny, analogowy sposób zaokrągla ci te szorstkie wierzchołki, nie? Przez to, że tam się odbija sygnał od tego mocno. Więc, wiesz, saturowanie nie tylko, wiesz, gitary basowej, którą bardzo często robię, wiesz, że wypuszczam do niego bardzo mocny sygnał gitary basowej po to, żeby, wiesz, uzyskać ten neck, nie, z gitary basowej, wiesz, i żeby było słychać dobrze prowadzenie, wiesz, strun po gryfie.
Tak.
To jeszcze właśnie wokale. Oczywiście, wiesz, stopa, wiadomo, big low end z tego. No i stary fakt, że to wszystko jest w recallu i do tego są wtyczki, wiesz, to jest jakiś w ogóle kosmos, nie? Teraz zrobiliśmy update do wtyczki do masteringowego korektora, która jest takim game changerem, stary, bo w tym momencie możesz używać analogowego equalizera tak samo jak, nie wiem, FAP filtra, nie? Dlatego, że masz, stary, podsłuch pasma. na każdym jednym, wiesz, parametrze. I mając takiego, tak jak ja mam zapiętego mastering equalizera, mastering equalizer i zarówno na torze masteringowym, ale też używam go na przykład na grupie bębnów, nie? To mogę sobie podsłuchać w ogóle, wiesz, pasmem, tak jak cyfrową wtyczką, w analogowym urządzeniu, co mi nie pasuje i to zdjąć, wiesz, wyłagodzić. A pomijam fakt, że już robiłem kilka razy testy, wiesz, tego urządzenia, tak jeden do jednego, na przykład właśnie z FAB filtrem, który jest takim, wiesz, ulubionym narzędziem wielu realizatorów. I naprawdę to, co ja zauważyłem, to, wiesz, te wszystkie parametryczne filtry, których on ma cztery, ustawione w takim trybie notch, czyli tym takim najwęższym, do wycinania właśnie, do uzyskiwania jakichś tam rezonansów. Ja na przykład potrzebuję zrobić, wiesz, ruch 2 decybele FAB filtrem, a tu wystarczy zrobić 1 decybel, nie, wiesz, i słychać od razu różnicę, nie, to jest tego typu, wiesz, analogowe urządzenie, które od razu jest super precyzyjne, wiesz, świetnie trzyma fazę, nie rozfazowuje tego sygnału, ma genialną matrycę MS, to już w ogóle, wiesz, matrycę MS w analogu i w cyfrze to są w ogóle, to już jest temat na kolejną rozmowę, nie, jakby nic nie zrobi tak fajnej szerokości w MS-ie, jak urządzenie analogowe, nie, dobrze zrobione. Te wszystkie rzeczy, które są właśnie w tej nowym pluginie, sprawiają, stary, że w ogóle to urządzenie teraz wychodzi na totalnie inny level i pozwala ci na taką pracę, wiesz, z tymi wszystkimi dobrodziejstwami cyfrowego świata, czyli, wiesz, recall, czyli podsłuch pasma i tak dalej. To jeszcze daje ci możliwość, kurde, wiesz, pracy w analogu i wiesz, to jest jedyny korektor masteringowy, który ma w ogóle stary low-pass filtr z trybem, kurde, rezonansu, więc możesz, wiesz, wyciąć na przykład 50, cały miks do 50 Hz w dole, co się wydaje w ogóle, wiesz, jakimś wariactwem, ale jak włączysz, wiesz, rezonans i ustawisz go bardzo, bardzo, wiesz, precyzyjnie, to możesz, stary, obciąć cały ten syf z dołu, a jednocześnie jeszcze wybić stopę, nie? I w ogóle, no stary, no koniec świata, nie? To są naprawdę świetne rozwiązania. I przez to, że tam właśnie pracuję z chłopakami z Bettermakera i moje studio jest, wiesz, jakby drzwi w drzwi, to mam po prostu drugie tyle urządzeń, co mam sklepowych, to mam z customowych, wiesz, zrobionych przez chłopaków i jednym z nich jest ta właśnie moja analogowa konsola.
Beta testerem.
Tak, moje studio jest pierwszym studiem odsłuchowym, wiesz, dla Bettermakera, nie?
Super, no. Super. Ale muszę ci powiedzieć, zaraz jeszcze ci zapytam o tę analogową konsoletę, ale muszę ci powiedzieć, że o jedno mam żal po prostu do Bettermakera, że te urządzenia noszą takie nazwy. Nazwanie mastering limitera mastering limiterem. Stary, to jest po prostu największa krzywda, jaka została zrobiona temu urządzeniu.
A to jest najpopularniejszy limiter, wiesz.
No dobra, ale właśnie, ale wiesz o co chodzi, że to nie jest tylko limiter, nie jest tylko mastering.
Tak, limiter. Jasne.
Przecież to jest, kurde, 10 urządzeń w jednym.
Ja absolutnie zgadzam
się. Tak samo jest z korektorem.
Zgadza się, tak.
Z masteringowym korektorem, ani to nie jest tylko masteringowe, ani to nie jest tylko korektor.
No tak, absolutnie. Wiesz, no właśnie te urządzenia to są kombajny robocze, nie? Tak. Każdy jeden z nich jest na kombajnem maksa. Roboczym i nadaje się po prostu do wielu różnych tasków, jest naprawdę, tak, no to nie jest urządzenie w takim myśleniu właśnie masteringowym, że wkładasz do raka masteringowego i dotykasz tylko, kiedy masz robić mastering.
I tylko...
No, wiesz, i tylko pici kłak, tak. Nie? To naprawdę służy do bardzo kreatywnej pracy, ale właśnie przez to, że jest cyfrowo przywoływane, że wiesz, we wtyczkach do tych urządzeń znajdują się snapshoty, o które tak bardzo walczyłem, żeby były, czyli zestawy, za pomocą jednego kliknięcia możesz zapamiętać cały zestaw, wiesz, parametrów i szybko przełączać się pomiędzy różnymi. Stary, to ci daje takie możliwości kreowania, wiesz, wpływania na aranż utworu, wiesz, no.
Ale na przykład możliwości saturacji też.
No wiesz, wszystkiego, stary, absolutnie.
I to teraz nie mówię absolutnie o tym lampowo-transformatorowym układzie VSPE, tylko w tych masteringowych.
Tak, no w tym masteringowym limiterze ten układ koloru, ja powtarzałem od początku chłopakom, że ten układ koloru, który tam jest, to powinno być w ogóle osobno urządzenie.
Tak, bo
to
jest, ale kupując mastering limiter, czy spodziewasz się, że znajdziesz tam saturację?
No właśnie, widzisz, no i to taką saturację, która wiesz, nie jest saturacją w myśleniu takim, na przykład jak jest wtyczka Saturn, wiesz, FAB filtra, że daje ci od razu, wiesz, drive, tylko to jest saturacja w rozumieniu zwiększania ilości harmonicznych w sygnale, żeby podnieść, tak, wiesz, RMS, nie? Tak. Bez chrobotania, wiesz, bez takich rzeczy, nie? No to są mega, mega, mega fajne rzeczy, no. Tak. Mega fajne rzeczy.
No dobra, a ta konsola...
No to konsolę wymyśliłem sobie, słuchaj, wymyśliłem sobie do swojej pracy, wymyśliłem sobie konsolę analogową, taki sumator. To jest więcej niż sumator, to jest konsola w tym momencie, która przeszła trzy różne fazy. Robiłem development tego urządzenia, wiesz, z głównym inżynierem, z Mateuszem Kuraczykiem przez trzy lata, wiesz.
Zajęło to, kurde... Poznać ten
temat. No, więc tak, Mateusz ją dla mnie wykonał, ja sobie ją wymyśliłem i to jest konsola, która ma 64 wloty i wyloty, która ma 16 grup sumujących audio, która to ma 32 fadery VCA, która ma 8 AUXów, dwa niezależne inserty masteringowe zamieniane i wszystko to jest zrobione w recallu. Z pełnym przywołaniem i z tym, co jest takie bardzo wyjątkowe dla urządzeń analogowych, a szczególnie dla konsolet analogowych, to znaczy z automatyką po stronie analogowej, która jest sterowana z Pro Toolsa. Więc ja robiąc fader movement, wiesz, i pisząc automatykę w Pro Toolsie, steruję analogowymi faderami, tak naprawdę faderami VCA, które wpływają na analogowe poziomy w konsoli, a robienie automatyki in the box i outside of the box, to są, wiesz, stare, dwie różne rzeczy. Jak ktoś tego raz spróbuje i zobaczy, jaka jest różnica, nie, pomiędzy robieniem automatyki w cyfrze, a robieniem automatyki w analogu, to wie, o co chodzi, nie. Dodatkowo ta konsola ma oczywiście punkty insertowe wszędzie, pady, wiesz, muty, selektory i tak dalej, i tak dalej. Ma na tych 16 grupach analogowych specjalne układy tchaty VCA, które dają możliwość wysaturowania dźwięku w taki sposób, jak robiło się to na takich samych układach bardzo podobnych, które znajdują się w konsoli SSL 4000. Czyli możesz jakby sobie, wiesz, mocno wysaturować ten dźwięk i jeszcze mam dodatkową możliwość robienia na tych układach saturacyjnych analogowych, 100% analogowych, nie dość, że recallu, to jeszcze miksu, nie? Czyli ile sygnału ma być zrobionego, wiesz, z nasyceniem, ile bez. Mogę łączyć grupy w grupy, totalny, wiesz, jakby szalony, ta konsola jest nie tylko moją konsolą do miksowania, ale także moim, kurczę, patchbayem, bo mam zrutowane wszystkie sygnały tak, tam, gdzie potrzebuję i tam...
Serce studia.
Tak, absolutne serce studia, wiesz, i jest to konsola, która jest modularna, więc wiesz, ja mogę, równie dobrze mógłbym zrobić 16-śladową konsolę, tak jak wiesz, tutaj ta twoja, ale równie dobrze może to być 32-śladowa konsola albo 64-śladowa konsola. Ma Meter Bridge, który jest totalnie customizowany, może ci pokazywać, wiesz, VU, może ci pokazywać PPM-y, może ci pokazywać słupki i do tego jest jeszcze Fader Board, który jest właśnie z integralną częścią tego systemu, który to też możesz, stary, sobie rozbudować, jeśli masz duże studio, to możesz mieć 128 tłumików, a możesz mieć tych tłumików 16, wiesz, nie? No, to jest pełna taka modularność, 100% analog, wiesz, z cyfrowym recallem, nie? Więc tak pracuję. I do tego wszystkiego mam właśnie te wszystkie moje analogowe rzeczy, które są u mnie w studiu na tej mojej desce. No, wszystko jest wpięte w inserty, więc mogę, wiesz, zawsze ten insert włączyć, wyłączyć, przepaczować, wiesz, po prostu w konsoli, nie? Samej, nie? Więc to jest moje serce. Bez tej konsoli, stary, no nie wyobrażam sobie pracy, nie ma drugiego takiego urządzenia z takimi funkcjami, tak. Jeszcze z recallem, które dałoby ci taką w ogóle, wiesz, możliwość taki flexibility, nie? W pracy w studio, a przy tym, wiesz, ja jednocześnie dziennie mogę robić miksy dla dwóch różnych zespołów odmiennych gatunkowo, a jeszcze w przerwie obiadowej nagrywać wokale na tej konsoli i wszystko mam, wiesz, w zasięgu ręki jednym kliknięciem, nie? Więc jest to gruba rzecz, nie?
No naprawdę.
Nie, no to a jeszcze oprócz tego brzmi fenomenalnie, nie? Naprawdę te wszystkie rzeczy, które od trzech lat wychodzą ode mnie ze studia, to są właśnie miksy zrobione na tej konsoli i ja jestem mega zadowolony z tego, jak ona brzmi, wiesz, jak to że ma funkcje, oczywiście to jest jedna rzecz, nie?
No tak, ale funkcjonalność
to jest jedna warstwa pracy, nie? Ale samo brzmienie i radocha z pracy na tym, nie? No, to są super rzeczy, nie? Sam fakt, że mam, wiesz, przełączany na przykład ten master insert, mam podwójny master insert, czyli mam dwa zestawy jakby masteringowe wpięte na insercie grupy, znaczy na insercie samego mastera, które mogę zamieniać miejscami, wiesz, włączać, wyłączać, wiesz, on demand po prostu, jak potrzebuję, więc mogę sobie decydować, czy ten rack masteringowy, taki, wiesz, subgrupy masteringowej ma iść pierwszy przez mix, czy ten, czy może zamienić je miejscami, wiesz, no, to jest pełna i to daje mi właśnie możliwość, wiesz, pracowania z wieloma gatunkami muzycznymi naraz, bo jak ja na przykład, wiesz, zmiksowałem cały projekt ZX Music Camp, który jest totalnie eklektyczny, bo są piosenki i popowe, są piosenki, kurde, wiesz, indie rockowe, są piosenki, kurcze, elektroniczne i balladowe, wiesz, jest cały przekrój, wiesz, nie?
No to chyba to, pożyczaliśmy w ogóle sprzęt nasz na
Tak. No to właśnie przy tym projekcie to też właśnie to był taki moment, mówię, okej, okay, ta konsola, stary, to jest właśnie to, nie? Bo mogę robić tak różne rzeczy, wiesz, z tym samym zestawem urządzeń, które mam, ale przez to, że ona jest taka flexi, to ja mogę, wiesz, tak kierować tymi sygnałami, tak łączyć grupy, tak wysyłać w taki sposób na różne grupy, wiesz, urządzenia, sygnały, że mogę zrobić na tym każdy rodzaj muzyki, nie?
Tak, no rzeczywiście jest pod ogromnym wrażeniem.
To jest takie epicentrum, wiesz, no nie, to jest fajna rzecz. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się popchnąć tą rzecz dalej.
Projekt,
tak? Tak, i pokazać to, wiesz, szerzej, zainteresować może kogoś, a naprawdę, kurde, no stary, komu bym to nie pokazywał, wiesz, no to jest po prostu jakieś totalne urwanie głowy, nie?
Tak. Chociaż podejrzewam, że nie byłoby to za tanie rozwiązanie.
Jest tańsze niż ci się wydaje.
Tak?
No właśnie przez to, że jest zrobione modularnie.
Ach, no tak.
Wiesz, to jest konstrukcja, która opiera się o takie karty ośmiokanałowe, więc jak potrzebujesz mieć 8 kanałów, to masz jedną kartę. Potrzebujesz 16, masz dwie karty.
No tak, piękna rzecz.
Więc to możesz rozbudowywać i format nie jest zamknięty do jednego pudełka, wiesz. Stary, zrobienie ramy sobie do tego, wiesz, czy potrzebujesz taką ramę, czy potrzebujesz taką ramę, it's up to you, po prostu, nie? Wybierasz tylko ten format, który się odpowiada, ale sama idea, sam koncept nie ogranicza cię w żaden sposób, nie? To nie jest tak, że kupujesz, wiesz, SSL-a, który musi być cały czas w prądzie,
tak, oczywiście.
I który ma, wiesz, 3 metry długości, który po prostu zżera ci 3 kW, wiesz, na godzinę, nie?
No, to jest... To akurat w ogóle jest cała historia.
Ile te konsol, tak, absolutnie, absolutnie.
No. Jest firma, więc, która się zajmuje
robieniem zasilaczy. Tak, zasilaczy, więc ta moja konsola jest codziennie włączana, codziennie wyłączana, wiesz, jest energooszczędna, wiesz, no. I,
super.
I jest taka, to jest taki mój modern, wiesz, device na potrzeby dzisiejszych czasów, ale z duchem SSL-a gdzieś tam pod spodem, nie?
Chyba nie będę ci już zatrzymywał, bo wiem, że też się spieszysz.
Na koniec mogę tylko zaprosić jakby do śledzenia, wiesz, moich social mediów. Kilka fajnych projektów, wiesz, leży u mnie w studio, które za chwilę się pojawią. Kończę robić płytę z taką wokalistką Aurelią, która będzie w ogóle płytą R&B. Jest totalnie i też innym kolorem spod moich, wiesz, jakby rąk, które dotychczas chyba ludzie nie słyszeli takich rzeczy. Nowa płyta Sztygara Bąko jest już napisana i mam nadzieję, że...
No dobra, to jeszcze dwa słowa o tym alter ego twoim.
No, Sztygar Bąko. Ktoś słyszał, no to słyszał, to wie, że to jest moja, wiesz, fascynacja zespołami, wiesz, ze stajni Soul Assassins, czyli Cypress Hill House of Pain, Funk Doobies, gdzie produkuję rzeczy właśnie na tamtą modłę. I wiesz, zrobiłem dwie płyty. Zawsze chciałem ten projekt uwieńczyć trzecim albumem, bo te wszystkie dobre zespoły miały 3 fajne albumy, a potem bywało różnie, więc odłożyłem ten projekt na jakiś tam czas, ale właśnie przez pracę z chłopakami, oni trochę we Flapjacku, oni trochę wskrzesili mnie, bo ja grałem też u nich na trasie jako support w Sztygar Bąko, wiesz, trochę mnie wskrzesili, też Kroto, przez to, że jest takim kochanym wariatem, właśnie, kurde, to jest polski Everlast i on mnie tak, wiesz, na maksa motywuje, zawsze mi podsyła tam jakieś, wiesz, niepublikowane rzeczy w ogóle, wiesz, Cypressów czy House of Pain. Oni mnie trochę wskrzesili do tego i mówię, kurde, okej, znalazłem tą przestrzeń w głowie, bo to jest, wiesz, przestawienie się totalnie, wiesz, jakby musisz wejść w inną rolę, nie? Musisz wejść w rolę raz, że rapera, dwa, że muszę się znowu przenieść tam, wiesz, w te najczarniejsze zakamarki Śląska, żeby ta esencja Sztygara Bąko nie była tylko i wyłącznie moją fantazją, wiesz, jakąś artystyczną.
Przekazywalne.
Żeby, tak? żeby to było prawdziwe i zakorzenione tam bardzo mocno, nie? Wiesz, jakby to jest ta sprawa. No i też produkcja i wiesz, tym razem zrobiłem, postawiłem trochę na inny model tej produkcji, bo pierwsza płyta była totalnie, wiesz, odwzorowaniem tego, co się działo na płytach Cypressów, czy House of Pain i wiesz, i to były tylko sample, tylko SP1200, wiesz, i S900. Na drugiej płycie już trochę, wiesz, poszerzyłem instrumentarium, nawet zrobiłem z kimś współprodukcję na tej płycie, a teraz z kolei, jakby mając ten mój bagaż doświadczeń, zrobiłem jeszcze krok dalej, czyli mając tą wiedzę, jak się powinno nagrywać instrumenty, wiesz, i robić różne inne rzeczy, to zrobiłem tak, że core tych bitów jest oczywiście SP1200, czy tam S900, czy któryś z tych samplerów, ale na przykład, wiesz, ponagrywałem kontrabasy, nie? Które potem sampluję do SP1200, czyli czy Adama Pierończyka właśnie ponagrywałem saksofony, Piotra Bolanowskiego, wiesz, Rhodesy, nie? I te rzeczy są, one są nagrane z taką intencją, żeby zostały wysamplowane przez SP1200. Wiesz, co chodzi? Tak. Tworzenie własnych sampli, nie?
Pięknie.
Z instrumentalistami.
Po prostu jak, wiesz, przypominają mi się czasy Amona Tobina czy Kid Koali. Myślę, że to w ogóle jest trochę, trochę też i o tym.
No, tak. Więc ta płyta Sztygara Bąko jest już napisana, teraz muszę tylko znaleźć czas na to, żeby ją nagrać, wiesz, i zmiksować, nie? Bo tam bity już mam porobione, wiesz, w wielu rzeczach. Nowa płyta Flapjacków też na horyzoncie gdzieś tam się pojawi. Kolejne projekty te moje właśnie elektro, bo okazuje się, że napisałem tyle, wiesz, muzyki, która nie weszła na ten album, która cały czas sobie tam, wiesz, leżakuje i na pewno będę chciał zrobić jeszcze w tym roku Battle Break do skreczowania, wiesz, ze swoimi sentencjami do tej płyty, która będzie uzupełnieniem tej płyty, więc to na pewno się wydarzy. Szukam tylko po prostu tłoczni, która zrobi mi odpowiednie tłoczenie na cienkim winylu, nie? Czyli głośno i, wiesz, na cienkim winylu to jest trudne, bo dzisiaj te płyty, które są tłoczone, one są tłoczone z różnymi...
Ale to nie jest tak, że cienki winyl determinuje właśnie, że te rowki są płytsze.
No i... tak. A jak weźmiesz sobie płyty... wiesz, dirt style'ów, nie?
No tak.
To stary, te płyty mają po 120 gram, czasami nawet 100 gram masy i są tak głośno wytłoczone, że nie jesteś w stanie w to uwierzyć, stary. Kładziesz je, bo ja, wiesz, ja robię bardzo dużo masteringu.
Ale te breaki.
Tak, breaki, nie? Tak, tak. Ja bardzo dużo robię masterów na płyty winylowe, pracuję z wieloma tłoczniami i potem ja dostaję, wiesz, mam, stary, taką stertę testpressów od różnych artystów, nie? I stary, słuchasz tych testpressów i tam, wiesz, pasmowo się wszystko zgadza, ale jak porównujesz sobie głośność z tymi tłoczeniami amerykańskimi, stary, to się czujesz, jakby cię ktoś oszukał, nie? Wiesz, co chodzi, nie? No, jakby ten amerykański stary pressing, nie? To jest, stary, to jest w ogóle inna przestrzeń, w ogóle my tam jeszcze nie jesteśmy i nie wiem, czy uda nam się w ogóle gdzieś tam dotrzeć. Dlatego jestem na przykład takim antyfanem wszystkich tych takich, wiesz, reedycji, remasterów współczesnych,
tak,
na 180. Stary, zbieram płyty z lat 90. hip-hopowe i one brzmią tak, po prostu, że się dzisiaj ich nie da tak zrobić dobrze. Nie ma już takiego sprzętu, wiesz, nie? Nie ta chemia, wiesz, ograniczenia w emisji, wiesz, użycia ołowiu, wiesz, wykluczenie tego, nie? Jakby to w ogóle mało osób o tym wie, ale to determinuje w ogóle, jak brzmią dzisiaj taśmy, nie? Te taśmy, które się współcześnie robi, w ogóle nie brzmią jak stare Ampexy, 4-5-6 Grandmastery, które mam, wiesz, bo one miały ołów, nie? A stare dzisiaj nie ma tego ołowiu i one już tak nie piszą, nie? Ale to jest, wiesz, rozmowa jeszcze na następne...
No tutaj obok ciebie stoi L2 i 1176.
No właśnie. No.
No dobrze.
Super, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Słuchaj, sama przyjemność, ale po prostu mam jeszcze po prostu cały notatniczek pytań, ale
jak
to
się, wiesz, ludzie nie zmówią, nie, jak będą ciekawi albo coś, no to możemy powtórzyć. Nie?
Super. Powtarzać to nie będziemy na pewno, natomiast dobrze. Nowe rzeczy sobie opowiemy.
Dokładnie.
Mam taką nadzieję.
Dziękuję
bardzo. Super.
Wszystkiego dobrego.
Super, bardzo dziękuję.
Big up.